Cześć, witajcie w 144. odcinku podcastu Inside Baseball. Baseball. Z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, dziś w białej koszulce.
I Mateusz Żarkowski, Motherfucker Jones.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, screenshot.
Dostawcy są młodsi i młodsi.
Hardware store.
Mój tydzień.
Aborcja zabija.
Kalendarzyk małżeński.
Technical communication. Puchar na suchar oraz newsy, nie gryź ręki, która cię w nosy dotyka.
Płaski jak świat dysku.
Jasnogóra, czarnogóra.
Czy zaćmienie coś? Zbiera żniwo.
Nice show. Oraz roboty, piłka w trybuny i after show. A także after specjalna niespodzianka pod koniec. Czego? Piłki w trybuny.
Tak.
Nie powiem wam co to jest, ale powiem, że trwa 13 minut.
What?
Doskonale.
12 razy 12.
144. Co?
Tak.
Nasz odcinek teraz. Dzisiejszy. 12 do kwadratu. Czy możemy zacząć wpisywać numery odcinków jako matematyczne działania, jak 12 do kwadratu na przykład?
Jako piekarskie.
Jako piekarskie.
Tuzin razy tuzin.
Cały gros.
To by było super, stary.
No bo taki, wiesz... Czy to, przepraszam, o co chodzi? Czy to podcast matematyczny? Nie, bo po prostu byliśmy
głupi.
Ale to
by było super, bo YouTube i tak nie potrafi ustawić rzeczy. Hej, widzę, że oglądasz część 6. Może zainteresuje cię też także część 2, 30 i 58.
O Jezus, dokładnie.
Więc jakbyś, jak już YouTube się nauczył rozpoznawać część 1, 2 i 3, to może teraz powinniśmy w ten sposób mu to podawać, żeby wyszkolić bardziej.
Hej, dlaczego wasze numery są zapisane z działaniami matematycznymi? Co masz na myśli, mówiąc dlaczego? Nice. Dobra, rozkminy. Jesteśmy w domu. W sensie...
Jest.
Zacznijmy od tego.
Znaczy, ja jestem w swoim domu, a ty... pracy.
A to ja jestem w cudzym domu.
Zawsze jesteś w jakimś domu.
Zawsze
nawet
w jakimś
możesz
domu.
Być w domu bezdomnych.
To jest dom stary, nawet mamy kota, bo jesteśmy teraz sami ze skrobolem tutaj. Możemy robić co chcemy. Możemy kłaść jaja na dowolnej powierzchni.
Ale jaja kota?
No swoje, cudze. Znaczy kot nie ma jaj już, z tego co wiem.
No tak, bo jest
umówiliśmy
kotem,
to.
A nie ptakiem.
Nigdy nie składał jaj.
No, to, a to coś takiego jest? Kuroliszek czy coś takiego? Coś to jest, jak coś przerzuci, jak coś wyrucha coś.
To jest hybryda wtedy, nie?
Jak koguty chyba się, coś tam?
A to nie jest...
Jak kogut wyrucha koguta?
Czy to nie jest tylko z Sapkowskiego?
No.
W sensie to nie jest prawdziwe, jak tur.
Jak kogut kwoki sposobem nadstawia kupra innemu kogutowi. Coś takiego było, nie?
O nie, to jest dziecko z gejotem. Czyli to jest adoptowane dziecko dwóch kogutów.
I don't know, man. Tak było to. Ale coś takiego słyszałem. Nie pamiętam tylko skąd to było.
Ale koguty muszą mieć fascynującą biologię.
A czy koguty mają te takie spiralne penisy jak kaczki, wystrzeliwujące?
Ja w ogóle nie wiem, czy ptaki mają penisy. Tak, penis koguta. Ja nie wiem,
no kaczki
wydaje,
mają,
że...
kaczki mają przecież.
To prawda. Czekaj, znalazłem. Jest taki jakiś z haczykami? Czekaj. Nie potrafię tego znaleźć. Jeśli ktoś z naszego czatu może znaleźć penisa koguta i podesłać linka, to zrobicie mi wielką przyjemność. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, wejdźmy twardo w rozkminy, Mateusz. Screenshot.
Jest. Screenshot, stary. Więc gadałem z Kasią dzisiaj coś i musiałem zrobić screenshota szybko, chyba prognozy na pogody na niedzielę, żeby zobaczyć, czy wieje. Mhm. I normalnie zrobiłbym screenshota. Wiesz, wziąłbym ten snipping tool, zaznaczył, zapisał, potem przesłał cały plik. Zajęło chwilę, ale stwierdziłem, że o wiele szybciej jest zrobić zdjęcie ekranu telefonu i wysłać.
No w zasadzie, no, możesz
w aplikacji,
tak zrobić.
W aplikacji, jest to, bo to są dwa kliknięcia.
Ale co, jeżeli chcesz z komputera wziąć screenshot, tak?
No, nie, jeśli chcesz zrobić zdjęcie jakiegoś konkretnego, wiesz, konkretnego fragmentu ekranu, no to zamiast, możesz starym sposobem to by było kliknąć guzik screenshot, otworzyć Painta, wkleić cały ten, potem wyciąć odpowiedni fragment.
Tak jak Pan Bóg przekazał. Zapisać
Windows
to gdzieś.
Potem wprowadził snipping tool, czyli możesz zaznaczyć w każdej chwili fragment ekranu.
O, nie wiedziałem o tym.
To jest najlepsza rzecz w ogóle, ever.
Ja mam osobny program do tego po prostu, nazywa się Aquasnap i chyba właśnie tak, czekaj.
No, ale ciągle musisz to zapisać gdzieś, ten plik. Brakuje mi
co,
w Facebooku takiego... A jak to robisz?
Mam program Lightshot i to jest program, który pozwala mi nacisnąć funkcję i tab i mogę zaznaczyć dowolny fragment ekranu, nacisnąć Ctrl-C i on mi się,
wrzuca
do tego. Tak. I zobacz, no, i wkleiłem go teraz na Discord. I na Messenger możesz, i na Hangoutsy, praktycznie w każde miejsce.
Nice.
To jest fragment mojego ekranu. Nice. Nie zawiera gejowskiego porno.
Tylko dwa koguty?
Just two cocks fighting each other.
Two cocks and a ball. To jest odwrotny penis trochę.
Tak. To jest... to jest moja wariacja. Stwierdziłem... Czemu mam być taki jak wszyscy? Przepraszam was za dzisiejsze dźwięki, ale jest... Mimo, że pada deszcz, to jest strasznie ciepło w Wrocławiu.
Mi się podoba to. Powiem ci jedną rzecz tylko, że coś we mnie umarło, kiedy to zrobiłem. Coś takiego, co mnie wkurzyło, bo stwierdziłem, że jest strasznie dużo rzeczy, które jest o wiele łatwiej zrobić na telefonach i ciągle jest kurewsko trudno zrobić na kompie.
To prawda.
Doszło do tego, że znalazłem taką aplikację, nazywa się Terrarium. Jest bardzo fajna, bo pozwala na streamowanie dowolnego serialu w ogóle, skądkolwiek. I znajduje ci linki, gdzie to jest wrzucone i najlepsze jest to, że jest legalne całkowicie, no bo nie ściągasz, nie rozpowszechniasz tego dalej. Mhm.
No tak, tylko znajduje ci...
I możesz paroma klikami, jest takim agregatorem tak jakby, nie?
O, srogo.
I jest zajebiste to jest. Nie działa najlepiej, ale wiesz, nie działa zawsze idealnie. Ale wystarczająco. Mhm. I teraz tak. Ktoś mi mówi, że to jest dalej nielegalne.
Tak, Mateusz.
Nie wiem dlaczego. Jeśli coś ściągasz na własny użytek, to jest legalne. Rozpowszechnianie nie jest legalne.
Też mi się wydaje, ale też nie jestem prawnikiem. Przy czym czuję, że to jest taki rodzaj programu, który nie może istnieć tak jakby...
Nieważne,
jeśli
jest
Netflix
jakiś...
chce zarabiać pieniądze.
Nie, jasne, że tak, ale nie ma czegoś takiego, że... No ja chciałbym dowiedzieć się na ten temat. Mi się wydaje, że nie jest ważne źródło. Bo...
Zwłaszcza, że ty nie wiesz z jakiego... Możesz nie wiedzieć, z jakiego źródła to pochodzi.
Tak.
To wtedy ten program może być z kolei nielegalny. W sensie, że mogą go zaskarżyć i wyłączyć, nie?
No ale jeżeli na przykład coś jest legalne w internecie niemieckim, nie wiem... Ja wchodzę na internet niemiecki? Dobra, Mateusz Budzik zobowiązał się, że nam to opowie w następnym odcinku. Olewam to.
Tak.
Chodzi mi o to, że...
Mateusz, dostaniesz piwo, jak się spotkamy.
Zajebiście. Więc...
Już nie ty, on.
On.
On, ten, który ma prawidłową wiedzę prawniczą.
Tak. Jeszcze jak wróci, to będzie ciekawe.
Nice. Zrobimy walkę dwóch tych. Możemy zrobić walkę dwóch...
Walkę prawników. Low cock fight.
Możesz zrobić taki dół w ziemi i wrzucić ich tam razem z takimi teczkami i oni z tymi teczkami będą napierdalali.
One uses allegation. It's very effective.
Objection!
I teraz... Objection!
He's dead. Jezus, objection!
To była najlepsza gra w ogóle. Mam wrażenie, że prawnicy muszą grać w tę grę.
Phoenix Wrighta?
Tak, jako zaliczenie jednego z przedmiotów. Ale wracając, i zobaczyłem, że ta aplikacja jest o wiele lepsza niż cokolwiek, co powstało na PC-ta z tym związanego. Mm-hmm. Że pozwala ci bardzo szybko dostać. To działa dosyć wolno, bo musi się tam, wiesz, ja na przykład na telefonie nie działa to najlepiej, bo to jest Android, a na kompie musisz odpalić to na... Żeby zobaczyć coś na komputerze, ściągnąłem emulator Androida.
Tak, żeby móc zainstalować tą aplikację i spróbować zobaczyć film.
Więc i to działało super. Mhm. Więc szczególnie jeśli chodzi o takie rzeczy, które nie są bardzo popularne. I coś we mnie umarło, kiedy stwierdziłem, że to jest już drugi raz, kiedy o wiele łatwiej mi jest coś zrobić telefonem niż komputerem.
No. chyba, wiesz co, no chyba to jest kwestia tego, że jeśli coś jest robione na telefon, to musi być proste w obsłudze, bo jeżeli nie jest proste w obsłudze, to nikt tego i tak nie będzie używał.
Zastanawiam się, czy to jest, że to, że jest telefon, pozwala ci na w jakiś sposób na, jako że aplikacja się łączy z internetem cały czas, czy coś takiego, na przykład może mieć dostęp do twoich danych i to jest wykorzystywane do handlowania, dlatego jest jakiś cel robienia tego.
Może, albo aplikacja jest darmowa. Tak? Mm. Aplikacja jest darmowa.
Aplikacja jest darmowa.
I bez reklam?
I z jednej strony, no to nie, ona ma reklamy.
A no to,
ale
wtedy,
to jest jeden sposób, ale są inne aplikacje, które są powiedzmy darmowe, ale w jakiś inny sposób działają.
Tak, no to no, tak, jeżeli to udostępniasz im dane, no to faktycznie w ten sposób mogą zarabiać.
No na przykład inna aplikacja, którą ściągnąłem, która pozwala wyłączyć ładowanie z USB. Bo jak sterowałem dronem, to on się ładował z kontrolera. I wyżerał mi baterię 25% i tak samo, to mi wyłączyło ładowanie i teraz zużyło 5% przy nalot, tak jakby, więc dużo to działo. No ale ta aplikacja też miała jeden guzik, wyłącz ładowanie. Mhm. I też miała reklamy. Więc ciekawe.
Zrozumiesz, Mateusz, jeśli napiszesz aplikację jakąś. Albo wiesz, to tak działa, że ludzie piszą na przykład 5-10 takich małych, prostych aplikacji i potem nagle mają, wiesz, taki ciągły strumień pieniędzy, które napływają w małych kwotach co miesiąc.
Znaczy, to nie jest prawda, nie? Bo te aplikacje, ja czytałem troszkę o tym, wszystkie rzeczy się bardzo szybko starzeją, więc jeżeli nie...
Tak.
Więc jeżeli nie ciągle tego nie jakby... nie uaktualniasz, to nie ma sensu. To jest bardzo szybko wychodzi. W sensie, znaczy, jeśli ciągle tego nie aktualniasz, to się szybko starzeje.
Jasne. To jest różnica duża między telefonami a komputerami, bo grę możesz wypuścić na kompa i będzie można w nią zagrać za parę lat, nie? Mhm. Nawet jak nie będzie.
Nie, ale chodzi też, że jakby tak szybko się rozwija technologia, że pewne funkcjonalności się szybko starzeją. Coś, co kiedyś było rewolucjonalne, na przykład, nie wiem, latarka na telefon. Teraz jest częścią systemu po prostu, nie?
Tak. Tak, no to jest...
Takie pierdoły. Tak, mówię, jeśli mówisz o takich małych aplikacjach, nie? Mhm. No, ale dosyć tego. Dostawcy.
Dobra. Dostawcy, ja mówię tutaj o dostawcach jedzenia, bo wiadomo, że najzdrowszym sposobem na odżywianie to jest kupić sobie
pizzy.
Jedzenie i ugotować je, ale oczywiście nie jest to sposób, który wykorzystuję na co dzień.
Nie, jest to wiele zdrowszy sposób.
Zamówić pizzę?
Nie, musisz mieć babcię i ona będzie cię karmić.
A no chyba, że tak. Ja nie babcia mam żadnej babci.
Babcia może zrobić zupkę z proszku, a jeżeli ona to zrobi, to będzie zdrowa.
Z miłością babci.
Ale to nie, zobacz, bo ty ciągle masz ten problem, że myślisz o tym, że to musi być twoja babcia. Uważam, że to może być jakakolwiek babcia.
Może być jakaś babcia.
No jeżeli czujesz, że musisz być, wiesz, to możesz outsourcować babcię swojej dziewczyny.
No, faktycznie jest jeszcze jedna.
Jest jeszcze jedna, a jeśli nie, to możesz, wiesz, outsourcować babcie znajomych w ogóle, zawsze spoko.
Inaczej grozi mi, wiesz...
Czyjaś babcia, no, czyjaś babcia.
Jestem zagrożony trafieniem do szpitala, lekarze mnie zbadają i powiedzą, że mam bardzo mało miłości babci we krwi. Czy próbowałem dać się pogłaskać jakiejś starszej pani? Kto jest najstarszą pielęgniarką w tej chwili? Czy ma wnuków?
Ja sobie wyobrażam, że czy próbował się dać pogłaskać jakiejś starszej pani.
W każdym razie, słuchaj, zamawiam to jedzenie i przysięgam ci, stary, że za każdym razem, kiedy ktoś przynosi mi jedzenie...
Zrobił... Jeszcze jedna rzecz, a gdybym zrobił kolejny... Mam pomysł na aplikację, na której zrobię miliony.
No wal.
Nazywa się Uber dla babci.
Jak działa?
Jeśli potrzebujesz bardzo... No, babcie się zgłaszają i świadczą usługi. Jeśli potrzebujesz babci, to możesz się zgłosić do aplikacji. Babcia za drobną opłatą po prostu przyjdzie i ci ugotuje, posprząta, albo się ciebie pomartwi, albo...
Guber.
Guber.
Ja pierdolę.
Jezus.
Ale to nie jest takie głupie, bo czasami tak potrzebujesz takiego...
Pilot jeszcze mówi, restauracja, w której gotują tylko babcie. Idź na ten.
Ja bym
idź
nie
do
chodził.
Pierwszego lepszego baru mlecznego. Ja mamy taki obok siebie, to jest dokładnie taki ten.
No to prawda, tylko nie zamawiaj mięsa.
Tam gotują młode dziewczyny, ale one mają mentalność babć.
Są urodzone babcie. One nie mogą się doczekać, żeby mieć dzieci, żeby potem mogły te dzieci
one,
mieć dzieci.
One rodzą i ich pierwsze słowa to jest coś mnie łupie w krzyżu.
A czy na pewno zjadłeś? Nie jesteś głodny może? O, ja pierdzielę. Słuchaj, obiecuję ci, przysięgam ci, że za każdym razem, kiedy ktoś przynosi mi żarcie, to jest to osoba młodsza niż przynosiła ostatnio. Koleś, który dzisiaj przyniósł mi jedzenie, wyglądał jakby był w gimnazjum. Ja się boję, bo ja nie wiem, dokąd to zmierza. Czy któregoś dnia ja otworzę drzwi i tam po prostu będzie stał wózek, taki wózek z dzieckiem i będzie miał KFC na dolnej półce.
To było super.
Ja zapytam wszystko ok, a on powie po ukraińsku. Ukraińcy wszędzie, zupełnie nie zrozumiałem, co powiedział.
Ja mam wrażenie, że jesteśmy 30 lat zawsze za jakoś, wiesz, za Ameryką, gdzie u nich się zaczynał problem Meksykaninów, to teraz my mamy swoich Meksykaninów. Czujemy się dobrze trochę. Mam wrażenie, że już czas powoli, że Polska powoli dojrzała na to.
Ale kim są nasi Meksykanie? Dzieci czy Ukraińcy?
Ukraińcy. Nie, no zawsze mieliśmy dzieci.
Ale w takim razie, jakie jest ukraińskie danie, takie jak taco na przykład w Ameryce, żebyś mógł otworzyć takiego zajebistego fast fooda z takim daniem? Smażony ser?
No jasne, wódka.
Wódka jest ukraińska. Ukraiński barszcz.
Ukraiński barszcz, wódka.
Paszteciki, barszcz i wódka.
Nie no, ja mieszkałem z Ukraińcami, oni mają kupę takich rzeczy. Mają bardzo podobną kuchnię do nas, nie? Więc to będzie, wiesz, schabowy i pierogi pewnie.
No to nie wiem, stary. No to nie, to jest za mało egzotyczne, żeby wiesz, zawojowało rynek. Ja myślę, że
jaka jest narodowe danie ukraińskie? Pewnie takie jak polskie parę lat temu, ziemniaki po prostu.
Ja myślę, że jeżeli zamierzasz emigrować do jakiegoś kraju, to powinieneś dopilnować, żeby twoje domowe jedzenie było tam egzotyczne, żebyś mógł w razie czego otworzyć fast food.
Tak, to jest super.
Meksykanie wiedzieli, co robili, kiedy ruszali na północ. Jezus Maria. Dobra, idziemy dalej. Hardware.
Narodowe danie Ukrainy to głód. Ja pierdolę, gdzie my idziemy? Gdzie my w ogóle idziemy?
Na Łotwę, najwyraźniej. Na wschód, Mateusz. Tam musi być jakaś cywilizacja.
No jest.
Pilot Pirx pisze, pytanie, że wszystkie ukraińskie dania tradycyjnie przygotowuje się w płonącej stodole.
Czy Bliski Wschód? Czy Daleki Wschód? Czy Środkowy Wschód?
Ja sam nie wiem. Jak powiesz bliski, no to i tak będziesz mówił o czymś innym niż Ukraina chyba.
Okej.
Hardware.
Hardware store. To jest taka krótka rzecz. Dzisiaj potrzebowałem... Kasia poszła do jakiegoś... do Castoramy czy coś takiego i chciałem jej znaleźć GIFa. I wpisałem hardware i miałem nadzieję, że wyświetli mi się jakaś Castorama czy coś takiego, ale wyświetli mi się zdjęcie sprzętu komputerowego. I sobie wyobrażam, jak musisz być wkurzony, kiedy chcesz kupić jakiś hardware czy komputerowy i idziesz do hardware store, a tam są same deski. Jesteś takim totalnym nerdem.
Może jesteś...
Wiesz, chcesz kupić nową kartę graficzną, idziesz do hardware store'u, a tam jest deska i...
Bo musisz zrobić to sam. Ja panu mogę sprzedać 400 gwoździ, pan sobie to przetopi na nie wiem, na krzem.
Tak, bo to tak działa. Z gwoździ robi się krzem.
No nie wiem, to metal. Możesz z niego zrobić inny metal.
Zrobić
prawda?
Inny metal, dokładnie.
Możesz przesunąć elektrony i protony z jednego do drugiego.
Możesz trochę. Odcinek, w którym Maciek zgubił chromosom. Maciek z klanu zgubił chromosom i stał się normalny. Alchemia. Paulo Coelho nowy.
Mógłbyś studiować alchemię, to byłoby bez problemu wtedy.
Alchemik.
Ale nie miałbyś komputera, tylko miałbyś, wiesz, fiolki i inne gówna.
Och, dobra.
20 kilo gwoździ i kredę do narysowania koła transmutacji.
Konrad, jak wyglądał twój tydzień? To wygląda, mój tydzień wygląda jak taka gazeta, nie? To brzmi jak taka gazeta. Tak, jest coś takiego, twój weekend jest.
Twój weekend to był pierwszy porno z większości z nas. W sensie, jeśli Playboya nie uznawać za porno, to chyba nie.
Te czasy nie ma, tych czasów nie ma.
Nie, no bo wiesz, bo byłeś mały i załóżmy, że ktoś tam miał Playboya, ale Playboy to nie było to. To nie był porno.
Ja myślę,
porno.
Że teraz jest, teraz na przykład Fakt jest pierwszym takim chyba tym, nie?
Czy myślisz... Ja wiem, znaczy, że co, bo ma na tylnej okładce cycki?
No.
No dobra, myślisz, ale to wciąż...
Czy myślisz, że to jest tak, że dzieci teraz po prostu rodzą się, dostają od rodziców iPady i pierwsze co googlują to Elsa Rucha Spidermana?
Ja ufam, że rodzice kontrolują swoje dzieci w tym, co dzieci robią w internecie. Tak jak ja zamierzam kiedyś.
Jak, stary, to jest tak jak kontrolowanie tego, wiesz, kontrolowanie czegokolwiek, co robi twoje dziecko. To nie działa. Musisz dziecko przynajmniej mu pokazać jakiś... Nie możesz go nauczyć kompasu moralnego, nie możesz mu go przekazać, więc możesz pokazać mu drogę, gdzie leży kompas i liczyć, że kiedyś może tam pójdzie.
nie wiem, stary. Wydaje mi się, że trzeba jednak używać innych z dziećmi.
To jest sposób dobry.
Jaki, co?
Oglądać porno razem z rodzicami, tak jak mówię. Oglądać porno
razem
z dziećmi.
Wtedy udają, że nie patrzą.
Nie patrzą. Jakie porno jest dobre, jakie porno jest złe. Mówisz, to jest dobre porno. To jest porno, wiesz, które sprawia, że zwierzęta cierpią.
Synu, to jest najwłaściwszy rodzaj porno. Anal. Ale tato, gdyby tylko anal, to by mnie na świecie nie było. Można marzyć, synu, można marzyć.
No, a propos tego mam rozkminę właśnie. Nie a propos anala, tylko a propos antykoncepcji. Kasi pies miał ucieczkę ostatnio i było podejrzenie, że jest w ciąży. I jej mama zrobiła całą akcję, w której mówiła, czy powinna, wiesz, rozmawiała z rodziną i czy zabić szczeniaczki, jeśli się urodzą.
No nie.
I tak wiesz, i tak czekała, aż jej ktoś powie, że spoko, że może i tak dalej. I tak mówi. Mi się podoba, że w ogóle tego problemu nie było. Że to wiesz, że to jest problem, którego jeszcze nie ma. Ona już przeszła do motywu, czy trzeba zabić te szczeniaki, czy nie, i już zaczęła, wiesz, wchodzić. Ja na przykład mam to w dupie, bo uważam, że szczeniaki możesz zawsze rozdać i one się rozejdą, bo są, wiesz,
bo to szczeniaczki.
Małe. Tak, bo to są szczeniaczki. One, nawet jeśli jeden chociaż trafi do kogoś, to już coś się dzieje.
To jest obiektywnie najbardziej atrakcyjna rzecz na ziemi, szczeniaczki.
Tak, dokładnie.
Chyba, że są jakieś naprawdę brzydkiej rasy. Nie jestem pewien,
jakie. To też się rozejdą na hot dogi.
O. Ktoś ostatnio robił jakąś akcję, żeby zalegalizować psie mięso w Polsce. I wiesz, co jest najlepsze? Że nie potrafiłem wymyślić argumentu przeciw. No bo co możesz powiedzieć? Że nie, ponieważ ja lubię psy? No
ale
dobrze,
mi się
ale może ktoś chce je zjeść.
No to tak jak zdelegalizować kurczaki.
No. No właśnie, dlaczego nie powinno być można jeść psów, jeżeli można jeść inne zwierzęta?
Znaczy
nie?
Można, czy to nie jest tak, że jesteśmy cywilizowani, więc po prostu przyjęliśmy, że rzeczy się je w zależności od apokalipsy, to co jemy jest jakby zależnością apokalipsy, jaka panuje?
W sensie, jeśli jest kryzys apokalipsa, jedzenia, to jemy psy.
Jeśli jest kryzys jedzenia, to jemy konie, jeśli jest, wiesz, brak w ogóle głód, no to jemy psy, a jeśli jest apokalipsa, to jemy siebie nawzajem.
Tak, znaczy no tak, no tylko że przyjęliśmy tak, wiesz, sami z siebie, to nie jest tak, że gdzieś jest napisane, że to są zwierzęta, które się bardziej nadają do jedzenia.
W Biblii jest napisane, że będziesz jadł psy, ale nie będziesz jadł tych, skorupiaków.
Jest tak?
Tak, no przecież skorupiaki są zakazane w Biblii.
Znaczy wyobrażam sobie dlaczego, bo one są padlinożercami, ale...
Nie no, skorupiaki są zakazane w Biblii i to jest problem, że jeśli chodzi o chrześcijan, to chrześcijanie, wiesz, ciągle prześladują gejów, ale skorupiaki, wiesz, takie, jak to się, on się nazywał, Jeff Jeffries? Mm-hmm. Jim Jeffries, ten komik, mówił, jak pijany Bóg wchodzi na imprezę i właśnie jedną z rzeczy mówił. Powiedziałem wam dwie rzeczy! Nie będziecie się ruchać w dupę i jeść skorupiaków. Ludzie jakoś lubią krewetki, więc zapomniałem o tym.
O ja, zajebiście. Czy myślisz, że jeżeli ja jestem zadeklarowanym ateistą, a Bóg istnieje, to jak pójdę tam, wiesz, kiedy moje serce będzie ważone na jakiejś wadze, to czy Bóg weźmie pod uwagę to, że nie jadłem za dużo skorupiaków? Powiem, no co prawda nie wysławiałeś mojego imienia i nie śpiewałeś pieśni, ale nie jadłeś też skorupiaków, także spoko. Możesz wejść. Mój tydzień.
albo bierze, bierze takiego, wiesz, hardkorowego chrześcijanina i geja. Właśnie mówi, no, może przyjąłeś dużo kutasów, ale nie jadłeś skorupiaków. I przechodzisz, ale przychodzi do tego chrześcijanina hardkorowego i mówi, może nie brałeś kutasów, ale jadłeś dużo skorupiaków, nie wchodzisz.
Wypierd dalej.
Fajnie, jakby to było takie... Takie same na skali.
Tak, albo wszystko było liniowo niezależne. Tylko, że zginęło w tłumaczeniu, nie? Że to było takie ważne.
Co jest ważne?
Zamiast najważniejsze, to przetłumaczyli poza tym. I masz, poza tym nie wolno jeść skorupiaków. Jedny koleś, no widzę, że uruchałeś małe dzieci, ale przynajmniej nie jadłeś skorupiaków. Wchodzisz. O, kurwa, i masz taką, wiesz, gigantyczną grupę fanów sushi gdzieś tam pod ziemią. Dobra, opowiem ci o swoim tygodniu. Tak pokrótce, żeby nie było za nudno.
Tutaj ktoś jeszcze wrzucił taki fajny motyw z Facebooka, chyba dyskusja, gdzie dziewczyna pisze, jeśli człowiek będzie, to jest z Lewiktusa bodajże, jeśli człowiek będzie, mankind lie with mankind, czyli mężczyzna będzie, wiesz, kładł się do łóżka z...
Legnie z mężem.
Legnie z mężem. Tak jak z kobietą, to obydwoje są skazani na wieczne potępienie. I ona mówi, no więc Biblia mówi, Biblia ma czysty przekaz. Jak chrześcijanin może popierać gejowskie małżeństwo? Koleś odpisuje. Małżeństwo jest ważne tylko wtedy, kiedy kobieta jest dziewicą. W przeciwnym wypadku powinna zostać ukamieniowana. jeśli moje wspomnienie, pisze dalej, jeśli moje wspomnienie liceum jest prawdziwe, jeśli mnie pamięć nie myli z liceum, to powinieneś rozważyć swoje wrażenie na temat Biblii.
Widzisz, Biblia jest jak przysłowia. Jesteś w stanie znaleźć poparcie dla dowolnej teorii w środku.
Tak, to jest, w ogóle Biblia to jest taki Hitler w dyskusji. Jeżeli użyjesz Biblii w dyskusji, to automatycznie przegrywasz i wygrywa druga strona, mam wrażenie, że to jest takie prawo Godwina.
Prawo Godwina.
No,
Godwins.
I w miarę jak internetowa dyskusja idzie dalej, to prawdopodobieństwo, że ktoś się powoła na Boga, jest coraz większe. Nie, nice. Nice, podoba mi się prawo Godwina, to jest moje ulubione.
No, jest całkiem niezłe. Przynajmniej szybko pozwoli zakończyć wiele dyskusji. W sensie, mam wrażenie, że to, że ktoś wymyślił prawo Godwina, trochę jako taki żart forumowy, tak jakby uświadomiło ludziom, że nie powinni porównywać ludzi do Hitlera zbyt szybko w dyskusji. Wydaje mi się, że to wpłynęło dosyć mocno na jakość online dyskusji. Wiesz, zabawne sformułowanie takiej zasady.
Słowo Boże. Słowo Boże, przez RZ mi się strasznie podoba, jak jest napisane. To jest takie, to się zmienia z... Bardzo szybko wyobrażam sobie takiego susła, który stoi na ściętym pniu drzewa i mówi, że nie należy sikać pod jabłonią. To jest Słowo Boże.
Najważniejsze to nie jeść skorupiaków. Przykazanie numer jeden. Warte 10 innych, takich jak na przykład.
Nie zabijaj.
Nie kradnij. Nie pożądaj żony.
A czy jeśli zabijasz kogoś, kto jadł skorupiaki?
To wydaje mi się, że jesteś...
Jesteś spoko, jesteś wiesz... Jesteś tym... inkwizytorem.
Trochę tak, no.
W ogóle fajnie by było, gdybyś mógł kogoś wprowadzić prawo Boże w ogóle do prawa. I wtedy możesz na przykład obronić kogoś, jeżeli wiesz, zabił kogoś i mówisz, no tak, ale jest udokumentowane, że jadł skorupiaki. Że kiedyś poszedł na kredki.
Nosił koszulę z dwóch rodzajów bawełny. To za skurwiel, dobrze, że go zabiłeś.
Przepraszam, że taki off-top, ale mam wrażenie, że było warto. Wróćmy do twojego tygodnia.
Ale są kraje, gdzie Biblia jest Słowem Bożym, tylko nie jest to Biblia, tylko jest to Koran i to są islamskie kraje, nie? Prawo szariatu, nie jest. Na tym polega? Także wydaje... I czy faktycznie możesz się tam bronić, mówiąc, Koran na stronie 416 mówi, że człowiek, który ukradł świnię, nie będzie ukarany, jeżeli świnia ma na ręku pierścionek. I wtedy koleś mówi, wiesz, sędzia mówi, masz rację, nie zostaniesz ukamieniowany, odciąć mu tylko jeden palec. Nie? Co ty... dobra. Idziemy dalej?
Mhm.
Czy mój tydzień? Czy...
Jasne, bardzo, nigdy nie przestał, Konrad.
Ja zrobiłem, powiem wam tylko genezę tego tematu. Ja zrobiłem w tym tygodniu taką infografikę, która pokazuje proces projektowania jednej z postaci do kolejnego rozdziału komiksu The Commoner, który rysuję regularnie.
Według mnie to jest w ogóle proces jakby masochistyczny proces twórczy, jak czasami wygląda, kiedy masz jakiś pomysł, ale się nie możesz zdecydować i on... Stary, ja wczoraj spędziłem cały dzień zastanawiając się, jak powinien wyglądać, jak najlepiej zaprezentować grafikę w pracy tej doktorskiej. I jedną tabelę chyba w 10 odsłonach zmieniałem. Masakra.
No dokładnie, coś tak, jakoś tak to było. Ja wiedziałem, że potrzebuję dwóch postaci do tego komiksu, przy czym jedną z nich miałem w głowie, jak ta postać wygląda. I narysowałem takiego maga chłopca. Jeżeli otworzysz tą infografikę, to jest to pierwsza postać po lewej stronie, taka czarno-biała. Taki koleś zgarbiony w wielkim kapeluszu i z gigantycznym workiem na plecach. Wiedziałem od razu, jak ten koleś wygląda. Druga postać, laska wojowniczka, nie miałem pojęcia. Zrobiłem kilka szkiców.
A czy to nie oznacza, że powinna to być jakakolwiek postać? W sensie, że trzeba było pierwszą lepszą, że w pewnym momencie dotarłeś do takiego
Nie uprzedzajmy faktów.
Przerwało mnie.
Mówię, żebyśmy nie uprzedzali faktów.
Dawaj.
Narysowałem kilka takich małych szkiców w szkicowniku. Jeden z nich mi się podobał, ale generalnie stwierdziłem, że będę projektował dalej. Miałem taką wizję, wiesz, zrobię taką mangową laseczkę zajebistą, która jak będzie dostawała ciosy w zbroję, to jej kawałki zbroi będą odpadać, będzie coraz bardziej naga, będzie ekstra. I zacząłem szkicować, wiesz, szkicować takie dupy. Jest tutaj bardzo, bardzo wiele różnych odsłon stroju, stroje bardziej realistyczne, takie wzięte z kseny trochę, z jakimiś takimi, wiesz, skórzanymi pasami. Jakieś takie pół sukienki, jakieś totalne zbroje płytowe. Ale generalnie problem był taki, że próbowałem zrobić taką super sexy laseczkę mangową, a jednocześnie chciałem, żeby było to dosyć realistyczne, takie klaski w Wikingach. I okazało się, że ciężko jest ze sobą połączyć te dwa tematy. Także koniec końców, kiedy już po tygodniu pracy miałem tych postaci najebanych strasznie dużo, tych twarzy dużo, tych włosów dużo, pokazałem Monice te wszystkie szkice i ona powiedziała, że jej się podoba najbardziej ten pierwszy. Więc wróciłem do tego pierwszego.
No, ja też tak mam, że czasami na przykład ktoś musi ci powiedzieć, weź cokolwiek. Cokolwiek ci powie, ty po prostu pójdziesz dalej.
No... Znaczy, no, fakt jest taki, że często pierwszy pomysł jest najlepszy, ale wiesz, łudziłem się, że może jestem w stanie świadomie zaprojektować postać. Okazało się, że nie jestem.
No, to jest najgorsze.
A, jeszcze jedno. Wróciłem potem do tego chłopca maga i stwierdziłem, że nie ma powodu, żeby nie był dziewczynką i zamieniłem go na dziewczynkę. To jest jedyna zmiana, którą zrobiłem w tej postaci.
Ale może właśnie o to chodzi, że to była idealna postać od początku?
Była. Była naprawdę dobra. Nie wiem, pasuje mi do tego, co będzie się działo. Chciałem zrobić takiego maga, który jest dyslektykiem i zawsze, kiedy próbuje rzucić czar, to źle wymawia którąś sylabę i wymyśla nowe czary w ten sposób. I ma ze sobą mnóstwo ksiąg, gdzie zapisuje te nowe czary, które wymyślił, ale ciężko mu jest rzucać tak jakby to, co już umie.
Czy tak nie było z z Ricewindem było trochę inaczej, nie? Z Ricewindem było tak, że on znał jedno zaklęcie.
Tak, i to zaklęcie było tak niebezpieczne, że inne się bały.
To pamiętam to.
Jak słowo pamiętasz, te pierwsze książki to polecam, bo tam jest dużo miodu, ale one są bardzo fantazy. Znaczy, nie tyle fantazy, co bardzo takie RPGowe są.
Może to jest dobry moment, żeby wrócić do tego.
Mhm. Zupełnie inne niż to, co jest później. No jasne. Inne niż takie moistowe książki.
No ale, ale też ile można, wiesz. To jest fajne, że coś ewoluuje.
Pewnie, że tak.
Okej. Dobra. A propos, jeszcze jedna zostało nam. Aborcja zabija. To jest napis na drogowskazie, który widziałem, jak wracałem z Kajta ostatnio.
No.
I koniec.
A dokąd był drogowskaz?
Nic, to było na A4 chyba, ale moje pytanie jest, co się dzieje? Co znaczy aborcja zabija? No tak samo, wiesz, ale nie wiem, Starość.
No nie.
Co to ma za znaczenie?
No ma znaczenie, Mateusz, bo jeżeli zabija, to wtedy jest to zabójstwo, a jeżeli jest to usunięcie tylko płodu, który nie jest jeszcze człowiekiem, to nie zabijasz wtedy.
No ale papierosy też zabijają. W sensie dużo rzeczy zabijają.
Tak, ale papierosy aplikujesz sam sobie. Czekaj, jak to powiedział Louis C.K.? Podsumowując to. Jest to morderstwo, ale kobiety mają prawo decydować, czy ktoś żyje, czy nie żyje, jeżeli jest w nich.
Moja inna odpowiedź na to, to jest to morderstwo i co z tego? No, dlaczego nie masz prawa decydować? Dlaczego masz nie mieć prawa decydować, czy ktoś żyje, czy nie? Uważam, że to jest bez sensu.
No to stoi w sprzeczności z całym prawem.
Jak?
Z całością prawa.
Nie, dlaczego?
No bo dlaczego morderstwo, które robisz na ulicy, ma mieć znaczenie, a morderstwo, które robisz na płodzie, ma nie mieć znaczenia? Gdzie
jak?
Jest granica?
Może mieć... Jak? Musisz żyć z konsekwencjami. To jest największa kara za morderstwo.
Aha, czyli możesz zrobić aborcję, po prostu pójdziesz do więzienia, jak za morderstwo.
Nie, bo to nie jest kara. Karą nie jest pójście za morderstwo. Karą są te wyrzuty sumienia, które ciebie dopadną później.
Aha, czyli sędzia powiedziałby, nie skazuje państwo na nic, ale będą państwo musieli z tym żyć, co jest najgorszą karą.
Tak, i to jest koniec. I tak powinno wyglądać w ogóle według mnie prawo całe. Było super.
Jest jak mówisz na jesteś na imprezie urodzinowej czyjejś, ktoś mówi, ej, a ty nie byłaś w ciąży, a ty mówisz, no tak, musiałam usunąć tę ciążę. I ta osoba wtedy mówi, no wstydź się, a ty mówisz, no wstydzę się.
Tak, tak, dokładnie tak. Gorzej.
Koniec tematu.
Gorzej. On powie, nie byłaś kiedyś w ciąży? Ona powie, no byłam, ale musiałam usunąć. On powie, Jezu, przykro mi, musi być tak ci ciężko. I to jest koniec. Ponieważ jej jest ciężko i on wie, że jej jest ciężko. I to jest koniec.
On wyciąga taki dzwonek i tak dzing, dzing, shame. Dzing, dzing, shame.
Mam wrażenie... No, ale uważam, że... Mam wrażenie, że odwoływanie się do prawa jako... Mam wrażenie, że odwoływania się do prawa to jest w ogóle taka najgorsza rzecz, która spotkała nas jako ludzi. To pomaga nam jako społeczeństwu,
tak.
Ale strasznie ogranicza nas jako ludzi, bo wtedy patrzysz na to, co jest prawnie dostępne jako coś dobrego czy złego. Na przykład przechodzenie na czerwonym świetle jest złe. Na przykład gdyby było prawnie dostępne, to przechodzenie na czerwonym świetle byłoby całkiem mądre, bo byś oszczędzał czas.
Tak,
ale jako, że jest. Ale jako, że jest złe, to jest na tym piętno takie. I kiedy zaczynamy rozpatrywać, czy należy kogoś zabić tylko dlatego, czy to jest prawne, czy nieprawne, to jest bez sensu. Dlatego no. Tak samo nie możesz rozpatrywać aborcji jako morderstwo i zakazywać to prawnie, według mnie przynajmniej, bo jest to bez sensu. Bo to, jeżeli ktoś ci powie, że to jest bezprawne, no to wtedy po prostu ludzie, którzy będą to robić, będą przestępcami, albo jeśli powiesz, że to jest prawnie legalne, to teraz wszyscy będą to robić, bo kurwa jest najlepsza rzecz na świecie.
Jest legalne, bierzemy to.
Uzależniłam się od aborcji, wezmę jeszcze jedno, bo jest legalne, przecież nie jest zakazane. Dokładnie tak to wygląda. Nie możesz podjąć decyzji samemu, musi ktoś ci powiedzieć, co jest dobre.
No wiesz,
to jest kurwa najlepsza rzecz. Prawo to jest taki skrót, stary, dla twojej głowy. Mam wrażenie, że to jest takie tworzenie idiotów.
Tak, no,
kiedy
bo to
pokazujesz
jest uproszczenie.
Jakie uproszczenie?
No, upraszczasz sytuację do takich, które możesz zamknąć w konkretnej prawnej definicji, żeby wszyscy mieli te same zasady.
Rozumiem, o co ci chodzi, że jest to generalizowanie po prostu. Czyli, no.
Panzer Hans mówi, prawo powinno mieć jeden paragraf, nie bądź chujem. Był taki komik, który sprowadzał przykazania do nie bądź chujem, mniej więcej, tak. George Carlin. Legenda komizmu? Komików?
No można powiedzieć, no na pewno taki Stepping Stone dosyć duży zrobił.
Tak, Panzer Hans, jeśli go nie znasz, to bardzo polecam.
Bez Carlina nie mielibyśmy w sumie
Louisa C.K.
Teraz,
no
i wielu innych.
To jest chyba mój ulubiony, a był mój ulubiony komik. Nie wiem, czy Louis trochę nie wiem.
No
jest, wiesz, jest
no,
nowszy,
Louis jest współczesny, no.
Tak.
O to chodzi. Trochę tak, jakbyś powiedział o Tolkienie, jest fajny czy nie fajny, teraz patrząc na George'a Martina, nie?
Tak. No, jako że rozwiązaliśmy sprawę aborcji, chodźmy w kalendarzek małżeński.
Tak. Aborcja ma się do prawa tak, jak Tolkien ma się do Martina. Co?
Niech będzie.
To jest prawo podcastu.
Czyli aborcja jest czymś takim baśniowym w porównaniu do twardej rzeczywistości tak jak, prawa.
Tak jak Tolkien ma się do Louisa C.K.
Chodźmy dalej, zanim się pogubię.
Technical communication.
A kalendarzyk małżeński?
To już mówiłem. Aha, dobra. Nie w sumie. Mówiłem o tym, że zacząłem mówić.
Czy to jest taki kalendarz, który jest przeciw zapłodnieniu?
Zacząłem o tym mówić, jak Kasia, jak mama Kasi zaczęła wszystkich szczuć moralnie o tym, czy powinni moralnie szczuć psem i ciążą tego. Szczujesz kimś psem w taki sposób, że mówisz mu, że pies jest w ciąży i czy musimy usunąć szczeniaczki, czy nie, zanim jeszcze te szczeniaczki się urodziły. I zaczęły rozmawiać o tym i temat zszedł na antykoncepcję. I bo Kasia mówi, czy nie możemy po prostu zrobić temu psu, wiesz, zabiegu, który tam to jest chyba podwiązywanie jajowodów, tak? Coś takiego? Aha, wiem, że coś takiego było dla kotów.
No.
Że się coś takiego robiło. Nieważne. Ale było, czy nie możemy zrobić czegoś takiego i mieć spokój? W sensie, wiesz, zadała takie pytanie. Po prostu. Jeżeli tak bardzo się przejmujesz, to dlaczego po prostu tego nie zrobisz? Mhm. Bo tak za każdym razem, kiedy jakiś pies wbiegnie na ogródek, to się o tym martwisz i wracasz do tego, nie? Więc mówi, to po prostu zrób to i miej spokój. Ona mówi, nie, ja jestem przeciwko antykoncepcji w ogóle.
No kurwa, ale zabiłabym
śniaczki. Czekaj, słuchaj dalej. I mówi, że w ogóle jest przeciwko, bo to jest niedobre dla zdrowia.
Ja pierdolę.
Dla psa. I mówi, i wiesz, gadają, no dużo rzeczy jest niezdrowych. I wiesz, ta rozmowa szła coraz dalej, więc w natłoku rozmowy poszło dalej do tego, że mówi, no my z twoim tatą stosowaliśmy kalendarzyk małżeński. I Kasia tak patrzy, mówi, no i wszyscy wiemy, jak to się skończyło.
Ile ma rodzeństwa, Kasia?
Moja trójka jest i ma trójka rodzeństwa. I wszyscy widzimy, jak to działa.
Wow, srogo.
I mega mi się podoba to idea, że my stosowaliśmy kalendarzyk małżeński. Mówi, no, widzimy, jak to działało.
Ale podoba mi się, że... O rady. No, kalendarzyki małżeńskie. To jest to najbardziej tradycyjny sposób, stary. Nie, don't coś tam jest.
Mi się wydaje, że najbardziej tradycyjny sposób to jest... Udawanie, że nie wie, udawanie się, że nie wie się, że z tego się biorą dzieci.
Back mówisz, to the roots, baby.
Mówisz, tak, mogą się z tego brać dzieci, ale czy to jest naukowo potwierdzone? Czy to jest naukowo potwierdzone? Nie będę się teraz tym przejmował. Teraz mam, bo wiesz, wydaje mi się, że najlepszym takim metodem antykoncepcji jest niemyślenie, wiesz, najbardziej tradycyjnym jest niemyślenie o tym, kiedy, wiesz,
kiedy
przychodzą hormony.
No.
Tak.
Teraz jest mi przyjemnie, będę się martwił później. Może dlatego się czeka 9 miesięcy. Żebyś mógł spokojnie ochłonąć po tym zajebistym orgazmie.
Jezus, w ogóle jest parę takich nowych polskich memów, ale jednym z moich ulubionych jest mam chorą córkę. Napisane przez samo.
O co chodzi z mam chorą córkę? Dlaczego to jest wszędzie? Skąd to jest, Mateusz?
To jest polski mem, który się wziął z tego, że ludzie zaczęli wykorzystywać to jako... Czy nie da się sprzedać na OLX-ie na przykład? Chcesz coś sprzedać? I ktoś do ciebie pisze, czy nie da się sprzedać taniej, ponieważ mam chorą córkę.
Pierdolę.
Albo dotacje na Kickstarterze, czy na Patreonie, czy możecie dać tam pieniądze, ponieważ mam chorą córkę.
Dzisiaj wydaje mi się, że skutecznie sprzedała samochód swój stary. I facet, który kupił ten samochód, kupował go dla żony, która ma jeździć po córkę do przedszkola. Ciekaw jestem, czy powiedział, że jest chora.
Ponieważ mam chorą córkę.
Muszę wiedzieć, muszę napisać do Moniki zaraz. Czy wspomniał, że córka jest chora? Może człowiek jest memistą i nawet nie wie. Och, mam chorą prostatę. To nie napisałem, przelotny Ernest. Technical communication, wiem o czym to jest chyba.
To jest, ja zacząłem teraz pisać doktorat, więc zacząłem wszystko przeredagowywać.
Przeredagowujesz to na techniczną mowę?
Tak, więc przeczytam ci dwa listy. Koleś dostał sweter od cioci i mówi, tak. Droga ciociu, chciałem podziękować ci tak bardzo za piękny piękny sweter, który wysłałaś mi na moje urodziny. Nie mogę uwierzyć, że pamiętałaś, że niebieski jest moim totalnie ulubionym kolorem. Dokładnie, szczególnie ten konkretny odcień niebieskiego. Jezus, dobra. Będę myślał o tobie za każdym razem, kiedy będę go nosił. Bardzo doceniam czas i wysiłek, jaki wprawdziłaś w wybranie, jaki włożyłaś w wybranie go, zapakowanie tak ładnie i wysłanie do mnie. Bardzo dużo miłości, twoja siostrzenica. Siostrzenica. I jest tak, za dużo czasowników, redundancja, zbyt wiele niepotrzebny szczegół, zdanie za długie, niepotrzebne przerzucić, unikaj nawiasów, unikaj czasu przyszłego, unikaj skróceń, ostatnie zdanie nie dodaje nic nowego i na samym końcu właśnie dużo miłości, twoja siostrzenica, niepotrzebne wie, kim jesteś. Więc z końca upraszcza się to. Droga ciociu, dziękuję za sweter. Jest ciepły, miękki, niebieski. Myślę o tobie, kiedy go noszę. Dziękuję za twoją wdzięczność. Twoja, pozdrowienia, Susan.
Faktycznie jest to bardziej zwięzłe. Mogłaby nawet napisać SMS-a.
Mogłaby nawet napisać Twitter, bo może ma to 140 znaków.
To jest myślenie przyszłościowe.
Jest.
To nie jest tak, że kilobajty są za darmo. Nie jesteśmy zrobieni z czasu.
Właściwie to kilobajty są coraz bardziej za darmo. Im bardziej, mam wrażenie, że im bardziej przenoszenie informacji jest tańsze, tym bardziej chcemy skracać te rzeczy.
Tak, bo jako że no w sumie właśnie dlaczego? Powinniśmy pisać coraz dłuższe listy, jak to działa?
Bo cenimy zwięzłość.
Jesteśmy leniami, a nie cenimy zwięzłość.
Mi się wydaje, że nie, że jesteśmy leniami, tylko ciężko jest żyjemy w czasach... Był taki moment, kiedy też było zwięzłe, były telegrafy i wtedy trzeba było, tak? Potem przyszła technologia i zaczęliśmy się wysyłać. A teraz tak samo, przyszedł YouTube i ludzie zaczęli wrzucać wszystko, YouTube i Facebook, i teraz każdy może tworzyć content. Problem jest taki, że ten content jest chujowy, tak jak Inside Baseball. To jest chujowy podcast, którego kurwa nikt nie słucha.
Myślę, że poszliśmy trochę za daleko, ale...
Nie, bo gdybyśmy potrafili stworzyć te same rzeczy, ale umieścić je w 20 minut, to bylibyśmy kolejnym kurwa serialem na HBO, który byłby zajebisty.
Ja bym poszedł wiesz... Kiedyś dostawałeś jeden list miesięcznie i to był od twojej babci albo cioci, a teraz możesz, wiesz, odpisać cioci na SMS-a, potem pogadać na Messengerze z jej synem, a następnie jeszcze 4 osoby obrobić i to zrobiłeś wszystko na kiblu. Także nie będziesz pisał listu, który będzie zajmie tydzień, ponieważ po co? To moja wizja.
Ja powiem ci tak, że moja wizja jest taka, że gdybyśmy byli w stanie wziąć każdy nasz odcinek i skompresować do 20-minutowego kawałka, to byśmy w stanie byli zrobić dobry serial, dobry jakiś, wiesz, ten cały humor, to byśmy byli w stanie zrobić dobry serial, który by się jakoś tam sprzedawał, czy dobry kanał na YouTubie. Ale jako, że nie potrafimy i to wygląda na, i to zajmuje naszą godzinę, to żyjemy w takim limbo.
Znaczy to tak, ale my też nie chcemy. W sensie ja nie chcę na przykład robić skryptowanego serialu.
No. Ja też tak uważam, ale mówię ci...
Ja jestem fanem pierdolenia.
Tak.
Także słuchajcie, jeśli... To, co słyszycie teraz, to jest to, o czym ja marzę.
Ludzie rzucają, że Dorian mógłby to animować, więc... to by było dobre. Dorian, masz prawo.
Dorian wyraził swoją reakcję. Kurwa, nie. Dorian nawet usunął spację, żeby zaoszczędzić czas.
Jeśli ty tego nie zrobisz, to zrobi to ktoś z Indii.
Tak. Dorian, a jakbyś dostawał za to pieniądze, ponieważ założymy ten, jak to się nazywa, Patronite'a. Może to, widzisz, może, pogadamy. Dorian za 20 lat. Podcast jest super popularny dzięki jego animacjom. My cały czas pierdolimy w mikrofon. On cały czas robi takie, wiesz, animacje do tego gównianego gadania. I tak siedzi i myśli, co ja zrobiłem ze swoimi ostatnimi 20 latami życia. Wiem, że wisimy mu koszulkę. Dostanie koszulkę. Jak powstaną koszulki. Ktoś już narysował tą koszulkę nawet gdzieś. Widziałem
Jezus,
ją na...
Ludzie, mam na wrażenie, generalu. Że podcast się kręci sam, czaisz? Ludzie, ja, może ktoś to wydrukuje też, czaisz?
Ja pamiętam, że kiedyś nie było podcastu, ponieważ my obaj gdzieś wyjechaliśmy.
Wiesz, kto zaprojektował tam to?
Doria!
Dla siebie.
Umieram. Stary, kiedyś my wyjechaliśmy obaj na jakieś wakacje i nie było podcastu. I ktoś podjął temat na Discordzie czy gdzieś, żeby zrobić własny podcast Inside Baseball, który będzie złożony z słuchaczy. I mam wrażenie, że dogadali absolutnie wszystko. Jedyne, czego nie zrobili, to nie nagrali podcastu. Także Mateusz, my też mamy wartość, ponieważ my nagrywamy podcast. Nasi słuchacze robią wszystko inne.
Ale może to jest dobry pomysł. Po prostu powinniśmy się odezwać do słuchaczy i znaleźć, wiesz, minimalnie po prostu zapytać się, kto jest w stanie... Ty, teraz się pytamy.
Co?
Jeśli ktoś jest w stanie, albo wie, gdzie wystarczy wysłać JPEGa z koszulką, żeby ktoś wydrukował koszulki...
Wszędzie.
To niech to zrobi. Tak, ale ty byś musiał teraz wsiąść i kliknąć, a może...
Nie, ja musiałbym zrobić koszulkę. Chyba, że mówisz, że ta, co Dorian narysował.
Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak. Czemu nie? Już koleś zrobił wszystko, co jest najlepsze w tym podcaście. Praktycznie koleś stworzył podcast. My jesteśmy zbędni. Mhm.
Ja mam umowę z Gindy, jeśli chodzi o... na wyłączność, jeśli chodzi o gadżety z kija w dupie, ale powiedzieli, że jeśli chcielibyśmy robić inside baseballowe, to też możemy, więc nie ma problemu z tym. Kwestia jest tylko tego, że muszę zrobić koszulkę. A tak, to
Konrad,
wiesz, co?
Nie musisz, już ludzie robią za ciebie.
Dobrze, masz rację.
Dlaczego ty masz robić? Dlatego, że jesteś grafikiem?
Ja mam gry kaczalą do skończenia.
Dokładnie, masz ważniejsze rzeczy do robienia.
Spędziłem tydzień projektując jedną postać. Jak dobrze
spędzony był to czas. Odpalimy 5%, Dorian, czy ty rozumiesz, że my te koszulki rozdamy prawdopodobnie za darmo, więc te 5% będziesz musiał ty nam zapłacić?
Jezus.
Odpalimy ci 5% strat, Dorian. Dostaniesz udział w stratach.
Podcast będzie zamawiał, zarabiał. Będzie zarabiał już niedługo.
Dokładnie, bo to jest nasz model biznesowy.
Jezus Maria.
Nasz model biznesowy to jest wziąć coś, co robimy dla Beki i zrobić z tego dochodowe, żebyśmy stracili chęć robienia jakąkolwiek tego, żebyśmy robili to za karę. I potem sprzedać. Czysty zysk.
No ja tak żyję, stary, do dziś. To jest mój tryb życia. Dobra, chodźmy w puchar. Puszczę ci coś nawet, czekaj.
Gdybyśmy o tym zarabiali, moglibyśmy zastąpić siebie ludźmi, którzy robią to o wiele lepiej od nas, za pieniądze. Mhm.
Zamienilibyśmy podcast w startup.
Którzy lubią to o wiele mniej. No. Tylko mówią, potrafią dobrze mówić, że lubią to robić. Ale tak naprawdę ich to nie obchodzi, bo ja tak sobie wyobrażam, że w pewnym momencie po prostu mówisz, że coś lubisz robić tylko, żeby dostać za to pieniądze.
Tak.
Bo teraz każdy, ale tak naprawdę każdy teraz lubi robić to, co robi, bo to jest wymagane, jest kurwa, możesz sobie wpisać w CV, to jest wymagane, żeby dostać pracę. Przecież kocham to, co robić. Mówisz, dlaczego chcesz pracować właśnie w naszym kurwa dyspozytorni burgerów?
Ponieważ gastronomia to moja pasja.
Dawać burgery.
Uwielbiam podawać ludziom zawinięte w papier pakunki. Pracowałem wcześniej na poczcie, ale myślę, że to jest nowa nisza dla mnie.
Dlaczego chcesz być nazistą? Ponieważ uwielbiam zabijać Żydów.
Uwielbiam to. Moja ulubiona rzecz. Czasem mama podawała mi klocki Lego, ja mówiłem, nie mamo, nie, muszę zabijać Żydów.
Tak, mam wrażenie, że teraz każdą pracę da się do tego sprowadzić. Każdy musi uwielbiać swoją pracę.
Ja wiem. Może. Ja szczerze mówiąc, tak dawno nie byłem w normalnym systemie zatrudnieniowym, że trochę dziwnie mi się w ogóle wypowiadać na ten temat. O, rany. Ty, Mateusz, powinieneś dostać jakąś normalną pracę, żebyś był naszym, wiesz, takim...
Nie!
Żebyśmy wiedzieli, co się dzieje.
Niech nam Dorian powie. W ogóle dużo rzeczy robi dla podcaście. Może robi, niech zrobi to też. Dorian jest naszym internem, na którego zrzucamy wszystko. Dorian to zrobi. Ej, a może trzeba zrobić to? Dorian to zrobi. Może zanimować? Dorian to zrobi.
To jest straszne, bo nawet nie dostaniesz papieru, że odbyłeś praktyki.
To było dobre, stary. Jakbyśmy... A nie chcesz sobie wpisać to? W CV?
A, no jako... właśnie, ja mam firmę, Dorian, ja mogę ci wypisać jakiś ten, jak to się nazywa?
Ja nie mam firmy i mogę ci wypisać. To jest o wiele warte, o wiele bardziej warte.
Że dostaniesz dyplom. Czy my spotkaliśmy Doriana na żywo?
Nie, ale chcemy.
Dobra. Chodźmy w puchar za suchar.
Jest mi trochę przykro, że nie było go na przykład na Dniach Fantastyki. Kogoś ponad spotkał.
Napisał, że ja go spotkałem. Teraz próbuję sobie przypomnieć, ale ja nie pamiętam nigdy niczego.
Dorian, wbij do Wrocławia, spotkamy się na piwo.
Na Falconie. W zeszłym roku.
Nie, na piwo.
Ej, ja chyba będę na Falconie w tym roku też. To może zobaczymy się ponownie. Czy ty mieszkasz w Lublinie? Dobra, dosyć o Dorianie. Co to jest puchar za Dorian? To jest zły dział.
Dobra. Puchar za suchar?
Robisz mi smaka na animację, która będzie dopiero po newsach.
Tak, dobra. Kojarzysz takie zagadki z cyklu trzech budowniczych buduje dom w godzinę, ile czasu zbuduje pięciu budowniczych, czy coś takiego? Mhm. To ktoś wrzucił zadanie. Trzech przyjaciół ogląda, zadanie z książki. Trzech przyjaciół ogląda film. Trzech przyjaciół ogląda film w 90 minut. Ile czasu trwa film, jeśli ogląda go pięciu przyjaciół? Oraz jedna kobieta rodzi dziecko o 9 miesięcy. Ile czasu będzie rodzić? To jest moja parodia tego. Moja propozycja. Jedna kobieta rodzi dziecko 9 miesięcy. W ile czasu rodzi dziecko 9 kobiet?
Strzelisz, jakby to było dopracowane dziecko? Każdy z naszych dzieci nad każdym z naszych dzieci pracuje przynajmniej kilka kobiet.
Tak, każda ma specjalizację, każda jest odpowiedzialna za zjebanie czegoś innego. Ta jest w stanie za zjebanie psychiki, ta dzieciństwa, a ta będzie, wiesz, ganiać go do kościoła.
Dzięki Magdzie Tomek ma patologiczne stopy. Dzięki Kasi Tomek ma patologiczny nos.
A ty mówisz o tych, ja mówię o czymś innym, mówię o wychowaniu później.
Aha, faktycznie.
Na przykład dzięki Magdzie Tomek nie potrafi się masturbować bez myślenia o piekle.
Idealnie. Podchwytliwe zadanie matematyczne w ogóle. To wydaje mi się, że to powinien być osobny rodzaj, wiesz, osobny rodzaj, nie wiem, humoru.
Jest.
Co za newsy?
Newsy! Bo jesteśmy już w godzinę.
Tak? Wow. Ale mamy niedużo newsów, także luz.
Nara.
Nie gryź ręki, która cię w nocy dotyka. To jest hit tego tygodnia, Mateusz.
To jest hit, no.
Problemem jest to, że nie znalazłem tego na żadnej innej stronie, więc kto wie, czy to jest prawda?
Ja znalazłem gdzieś. Ja wygooglałem ich. Oni się nazywają Albert i Wilbert Peterson. Wygooglałem ich i znalazłem to na... My Heritage, nie.
Herald? Boston Herald? Na wielu polskich stronach. My Heritage.
Tak, no. Znalazłem, pamiętam, że World News Daily, ale czy to jest prawdziwe? Nie wiem.
Ja też nie wiem. Bracia syjamscy walczą ze sobą w sądzie o prawo do masturbacji. Dwóch 54-letnich bliźniaków syjamskich mieszkających w Michigan spotka się w sądzie i wzajemnie oskarżają się o czynności seksualne bez zgody drugiej osoby. Jak wzajemnie? No to jeśli obaj chcą się masturbować, no to chyba logiczne jest dla nich, że można się dogadać jakoś. Ja myślałem, tutaj że tutaj jeden z nich nie chciał w ogóle się masturbować, a drugi wtedy tak jakby, wiesz, chciał.
Ja zakładam, że to wygląda w ten sposób, że... z tego co widzę, z tego co słyszałem przynajmniej o tym newsie, a wiesz, to już zaczęło działać, jeden... W ogóle, jak bardzo można się rozejść w tym? Jeden lubi masturbację, drugi nie. To jest jak zły sitcom.
Tak, jest tak.
Dwóch braci, jeden lubi masturbację, drugi nie.
Muszą jeden żyć pod jednym ciałem.
Jeden lubi margarynę, drugi masło.
I żyją w jednym domu? Nie, w jednym ciele, pod mostem.
I to jest odcinek, w którym się jeden pozywa drugiego za to, bo najwyraźniej news polega na tym, że jeden dotyka się, a drugi traktuje to jako molestowanie seksualne i gwałt.
Tak, w dodatku ten pierwszy robi, no, dotyka się najczęściej w nocy, tłumaczy to tym, że wie, że ten drugi nie lubi tego, więc robi to w nocy, kiedy tamten śpi. O, ja
ale
pierdolę.
to jest ciekawy problem.
Bardzo ciekawy.
Jeśli chodzi o natury prawnej.
Tak.
Nie ma. To jest jakiś fake.
Aha, to jest fake. Zdjęcie tak ilustracyjne. Tak, bo oni tak. Na tym tutaj nie mają chyba penisa nawet. To ja spróbuję ich wygooglować w grafikce.
Ale jakby zastanawiałem się trochę, jak to wygląda z takiego punktu widzenia prawnego. Czy to jest gwałt, czy nie jest, na przykład.
Bartek mnie trochę z punktu widzenia prawnego artykuł podaje, że wyłącznie stan Kalifornia ma w ogóle jakiekolwiek prawo dotyczące seksualności bliźniąt syjamskich. Więc z prawnego punktu widzenia nie ma w Michigan takiego prawa w ogóle. Chyba, że wiesz coś innego.
Znaczy... Tak, ale z prawnego punktu widzenia też jest coś takiego, że możesz tak naprawdę zrobić prześwietlenie i dowiedzieć, nie ma tak, że to jest ich penis. To jest penis jednego, a drugi jest niewykształcony.
Mhm. I wtedy ten, który jest bardziej dominujący,
według tego jedno jest jego, a drugiego narządy są niewykształcone.
Jezus,
więc jeden
to
jest chore. Jeden jest pod człowiekiem.
To jest tak przejewany, Mateusz. Jak bardzo chujowa to jest sytuacja.
Drugi jest tylko pasażerem. Slow ride. Take it easy.
Ja pierdzielę. No nic, no. Życzę im powodzenia. Nie wiem, w zasadzie wiesz, co można zrobić w tej sytuacji. Może zrobić jakąś tabletkę, która będzie całkowicie usypiała jednego z nich i wtedy ten drugi może się dotykać. A może wystarczy dać im psychologa,
ale czy jeżeli
który z nim
dasz
pogada?
Komuś... Ale wydaje mi się, że to jest taka rzecz, że wiesz, potrzebują taki marriage counseling, w którym po prostu, wiesz, nauczą się siebie słuchać i żyć ze sobą.
Wiem, jaki jest sposób. Muszą mieć budżet na dziwkę. Albo znaleźć kogoś, że kto będzie po prostu robił im...
Ja uważam, że powinni po prostu... Roboty. Ja uważam, że powinni po prostu, tak jak w każdym zdrowym związku, powinni trochę czasu spędzić osobno i to im pomoże.
Na pewno. Emil napisał, trzeba im zrobić grafik. Ale Emil, jest problem. Problem jest taki, że twój brat dotyka twojego penisa. Zawsze, kiedy jest jego kolej. Także moim rozwiązaniem byłoby znaleźć jakąś panią, która będzie robiła im tę usługę, ponieważ no, chyba problemem jest właśnie to, że bez ich zgody...
Mi się wydaje, że ten jeden drugi koleś...
No nie wiem. No to kogokolwiek.
Ja uważam, że w ogóle wyobraź sobie drugą rzecz, że jest dwóch bliźniaków syjamskich, ale jeden jest gejem. To jest moja rozkmina. Że jeden jest gejem i ty jeden tak naprawdę lubi być dymany w dupę, a drugi nie. Więc żeby, wiesz, i no co, to jest jego ciało, więc lubi być.
Ale to jest pojebana sytuacja. Jeden jest gejem, a drugi jest non-binarnym helikopterem atakującym. Jak dziwne, naprawdę. Coś, nie wiem nawet, w jaką stronę można iść z tą sprawą. Poza tym, że fajnie jakby się dogadali. Sędzia wyjdzie i powie, no fajnie jakbyście się dogadali.
Ja mi się wydaje, że ten jeden koleś po prostu lubi robić problem z niczego, bo... Normalnie, gdyby ktoś się bawił twoim penisem, to po prostu byś to zaakceptował i cieszył się, że po prostu jest tak. Ale on musi zrobić problem. Gdyby znaleźli se na przykład pocisk za twoim rozwiązaniem i znaleźli prostytutkę, to on zaraz by stwierdził, że to on nie lubi brunetek albo blondynek.
Aha,
albo
no tak.
Kogokolwiek.
No to nie wiem, dobrze, która ci się podoba? A on tak, a która się tobie nie podoba? Ponieważ ja muszę znaleźć problem.
Tak, dokładnie tak to wygląda. No dobra, dawaj, co tu jest?
Czekaj, Monika napisała, że udało się sprzedać samochód, także wielkie gratulacje, a także chciałbym zapytać, czy facet miał chorą córkę. Czy pan zapowiedział, że ma chorą córkę? Pytanie do Inside Baseball. Nie, nie powiedział. No trudno, była szansa, dlatego zaryzykowałem.
Okej.
Okay. Dalej.
Co dalej?
Płaski jak świat dysku. Jednym z ostatnich życzeń Terry'ego Pratchetta było, żeby dysk z jego nieskończonymi książkami rozjechano walcem. Także życzenie zostało oficjalnie spełnione przez tego roba, który prowadził jego kanał twitterowy i zajmuje się jego sprawami. Zniszczony dysk trafi do Muzeum Twórczości Terry'ego. Podobno zwierzył się Gaimanowi, że chciałby, żeby jego dysk został zniszczony. Może nie chcę podzielić, bo nie chcę podzielić losu Franka Herberta z Dune'ą albo Tupaka z jego ostatnim albumem. Chodzi o wydawanie po śmierci autora takich nieskończonych tekstów, które ktoś dokończył na siłę. Przeszkadza to, że to jest twoje nazwisko na książce, której ty do końca nie napisałeś i nie czułeś, że jest wystarczająco dobre, żeby ją wypuścić.
Nie zrozumiałeś. Co zniszczenie tego dysku przeszkadza w wydaniu takiej lektury?
No nie wiem, może był oldschoolowy i nie miał backupów.
Za jakiś czas mogę napisać cokolwiek i powiedzieć, że napisał to ktoś inny.
No możesz,
to
ale...
To są jego... to jest utwory Tupaka, nigdy nie wydane.
W ten sposób on przynajmniej ma taki gest, który mówi, ja się odcinam od wszystkiego, co zostanie wydane po mojej śmierci. Moim zdaniem to tak działa. Jeśli on, wiesz, publicznie powie, jeśli jego dysk zostanie zniszczony publicznie, to cokolwiek wyjdzie, zawsze możesz powiedzieć, no ale jego dysk został zniszczony, on tego nie chciał.
Yes.
Także pewnie uhonorują jego prośby. Tak mają co wydawać ponownie.
On w ogóle zajebiście dużo myślał o śmierci. Ja na przykład mam wyjebane,
dużo czasu na to.
Ja mam wyjebane o śmierć.
Ale on od 2007 roku wiedział, że umrze.
No
ja,
tak,
ja wiem, ale
ja odkąd się urodziłem, wiem, że umrze. No.
Ale wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jego stanu umysłu.
Pilot Pirks pisze, że Pratchett symbolicznie odciął się od wszystkiego, co następuje później, po prostu umierając.
A ja nie wiem, czy on w końcu podjął własną śmierć, czy umarł z naturalnych przyczyn, tudzież chorobowych. Nie wiem, czy chyba nie wywalczył tego prawa do samobójstwa. Nie jestem do końca pewien.
Czy to ważne?
Znaczy, no ważne dla chorych ludzi w Wielkiej Brytanii, ale tak poza tym to nie.
No, znając życie, gdyby coś takiego było, to by może transmitował swoje ten.
Może, no.
Bo on miał bardzo, wiesz, jeżeli by to wywalczył, to by było ważne dla niego. Chciałby to na pewno przedstawić.
Chyba tak. Dobra. Znaczy, no, z drugiej strony to jego śmierć. Ma też, wiesz, ma rodzinę, może nie chciał w telewizji transmitować własnej śmierci.
Okej, okay, dawaj, stary.
Czarnogóra, Jasnogóra, to jest krótka wiadomość. Polski turysta w Czarnogórze, Czarnogóra to jest, jak się dowiedziałem, jedno z państw tam koło Białorusi.
Yes.
Rozpalił ognisko w górach, żeby zasygnalizować swoją pozycję, albowiem się zgubił. I zaczął generalnie gigantyczny pożar. Więc głośno o Polakach, Mateusz, w, nie wiem, na Bliskim Wschodzie. Dobrze mówię? Nie wiem. Ogień zajął prawie całą górę, także zajebiście. Ma, wiesz, ma rozmach, skurwysyn.
Yes.
Zaćmienie zbiera żniwo, również krótkie. W USA można było obserwować pełne zaćmienie słońca w zeszłym tygodniu. Z tej okazji wiele szpitali w Ameryce przyjęło najpierw osoby z kremem do opalania w oczach, a potem osoby z problemami ze wzrokiem od patrzenia w słońce.
Jest nawet taki obrazek Trumpa, który patrzy się w patrzy,
tak patrzy się. Jest słynny.
Wszyscy mówią, nie patrzeć się w słońce. Pierwsze co robi, wiesz, ktoś
które
mówi,
słońce naukowy... to?
Pierwsze co robi Trump, patrzy się w słońce. To jest cudowne.
To za idealny prezydent. Nice show. Ostatni news, zanim pójdziemy w roboty. Telewizja Sony... Właściwie telewizja. Sony Entertainment Television prowadziła telenowelę Pehredar Piaki, która była serialem opowiadającym o małżeństwie 9-letniego chłopca z 18-letnią dziewczyną.
Jeśli wiesz, co mam na myśli.
Ale na początku dobrze sprzedawał, ponieważ widziano to jako serial o takiej silnej, młodej dziewczynie, która, wiesz, kobiecie, która radzi sobie z życiem i rzeczami. Ale ponad 9-latek zachowywał się jak taki zajebisty stalker i robił super zboczone, wiesz, super zboczone rzeczy w serialu, przez co pojawiły się protesty.
To znaczy,
i został zdjęty z anteny.
Zboczone rzeczy w serialu.
Chłopiec w wielu scenach prześladuje swoją ukochaną, obdarza seksualnymi pieszczotami i wreszcie nawiązuje seksualną relację całkowicie nieodpowiednią dla swojego wieku.
Bo on ma 9 lat! To co mu powiesz jest odpowiednio, jeżeli... pozwalasz mu wziąć ślub z 18-letnią dziewczyną, to dajesz mu przyzwolenie na to, żeby robił cokolwiek chce.
Znaczy to jest wciąż serial. To jest, wiesz, fikcyjny serial.
Tak,
żeby napisany
ale,
przez kogoś.
Ale, no tak, ale w sensie dajesz mu przyzwolenie na zrobienie wszystko na to, czego on chce, jeżeli on się zachowuje nieadekwatnie. Tak się zakładam tylko. Jeżeli on się zachowuje nieadekwatnie, to dziewczyna, która ma 18 lat, może powiedzieć cokolwiek.
Ona nie może, ponieważ on chyba jest w ogóle jakimś królem. Czekaj, próbuję tak wnioskuję po obrazku, ale też czytałem ten tekst. Jest. Potomek rodziny królewskiej zakochuje się w starszej dziewczynie od pierwszego wejrzenia. Ratuje ją przed Karoluchem. A następnie jego rodzice umierają w tragiczny sposób i umierający ojciec wymaga na tej dziewczynie, żeby obiecała, że się z nim że go poślubi. Także ten serial jest super zgrabnie napisany. Tak. Obiecała królowi, Mateusz, na jego łożu śmierci. Nie możesz obiecać rzeczy królowi i nie spełnić tego.
W sensie trochę nie czaję. Jeśli bierze... W sensie ona się trochę na to godzi. To nie jest tak, że jest tym za karę. To jest fajny serial. Nie, na serio. W sensie to jest fajny pomysł na serial. I teraz masz taki standardowy pomysł. Masz, wiesz... masz dziewczynę, masz 9-latka. On jest, wiesz, on jest mentalnie jest jakby dzieciakiem, tak? Mm-hmm. Więc fajnie jest mowę, kiedy czasami ona uczy, zwykle ona uczy go coś, ale czasami on nauczy coś ją.
Tak, ale oni są wciąż małżeństwem i teraz nie mógłbyś nakręcić serialu, gdzie byłaby odwrotna sytuacja.
Jest też, że mógłbyś nakręcić taki serial.
Nie, bo był ultra creepy. Znaczy wiem, że ja bym go oglądał. Fuj.
Ale co, tak. I ta dziewczynka by prześladowała ukochanie. Ta dziewczynka by biegała i seksualnie prześladowała swojego faceta.
Tak, on mówił, o nie, znowu te młode, jędrne, malutkie piersi.
Jakie piersi, jak masz 9 lat? No to znowu ta sutki. Deska.
Jezus Maria, Dorian pisze, to w sensie... istnieje, nazywa się anime.
Tak, ale w sensie nie widziałbym nic złego w tym, gdyby to była totalnie odwrotna sytuacja, taka sama.
Wiesz, co
w której
by było...
dziewczynka by biegała i robiła swoje rzeczy, a koleś by mówił, no weź daj spokój. No, temat jakiś, wiesz, temat jakiś do poruszenia, nie?
Wiesz, co by było fajnym tematem do poruszenia? Jakby
ale podoba mi się to, że jest, że wiesz, że...
W
sensie, zastanawiam się do czego, jakby on ma nawet fajne założenie. Zastanawiam się tylko, jak został zrealizowany, bo to jest druga rzecz, nie?
No, czekaj, ja spróbuję znaleźć jakieś fragmenty. Podejrzewam, że to jest jakiś totalny Bollywood, bo tak
no.
wygląda.
Ja uwielbiam
tańczą takie... połowę czasu.
Ja wyobrażam sobie, że jest dramatyczna muzyka i zbliżenia na twarz. Nie znasz tego? Są takie hinduskie seriale, mają coś takiego, że 90% czasu to jest dramatyczna muzyka i zbliżenia na twarz coraz bardziej.
To wygląda jak... Kurwa, jak to wygląda? Jak serial. Tylko wszystko dzieje się w takich arabskich wnętrzach. Dziewczyna jest bardzo ładna.
No dobra, patrzę. A Jezus, to wygląda w ogóle... To ma taką jakość kręcenia jak Oscary trochę.
W sensie takie filmiki na Oscarach, czy jak? Czy Oscary w sensie ceremonia rozdania?
Tak, tak, jak takie gale, czy coś takiego. Bo wiesz, normalnie masz, w sensie to jest zbyt, w sensie nie wiem dlaczego, filmy mają coś takiego, może rozmazanie, a to jest zbyt wyraźne?
Może to jest wysoka ilość klatek na sekundę.
Nie wiem z czego to wynika, ale właśnie to nie wygląda jak serial, wygląda jak dokument. Mhm. Widzisz to?
No jest.
A coś, może
jest
dlatego, że wygląda. Jest na dole, coś skroluje po prostu i wygląda jak wiadomość. Nie, ale też takie ujęcia. Ciekawe, wygląda jak dokument. Wygląda na serio jak dokument.
No, nie, wygląda całkiem ładnie. Jakbym...
Wiem co to jest. To co? Jest też szerszy, szerokokątny bardzo obiektyw jest. I no on może. Pokazuje bardzo dużo z boku, a my mamy zwykle bardzo zwężone to oko, które zafiksowuje się. Mamy mniejszą, bardziej pierwszy plan wyeksponowany, a tutaj rybie oko daje ci...
Tak,
wiesz.
I masz dużo rozmazanych teł bardzo. Takie właśnie skupienie na postaci z przodu, a tło jest rozmazane na przykład.
To jest moje pierwsze zwolnienie.
Co? Jakie zwolnienie?
No zwolnienie i zbliżenie na twarz.
Było?
Tak.
Kurwa. Dobra. Chodźmy dalej, nie chcę mi się patrzeć na tą panią już. Wystarczy mi. Roboty. Raz i dwa i trzy. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Robokapłan. Robot Pepper, którego możesz kojarzyć. One są sprzedawane w Japonii, nie mylę, stworzone przez firmę SoftBank. Taki, który potrafi czytać ludzkie emocje. Wykorzystywany w różnego rodzaju sektorach usługowych, ale znaleziono dla niego inne zastosowanie. Wyobraź sobie, że w niektórych krajach niektórzy na pogrzebach potrzebują księży, którzy będą pierdolili różne formułki i odmawiali modlitwy. Dlaczego ma to robić osoba z krwi i kości, która faktycznie myśli o Bogu? Może to robić przecież robot.
Muszę to podesłać swojemu promotorowi, bo to jest zastosowanie. Ja akurat tego papera znam bardzo dobrze. Mhm. Nie wiedziałem o tym.
No to jest coś ostatniego. Koszty pogrzebu w Japonii są bardzo wysokie. Podają tutaj, że są to 2 do 3 milionów jenów, czyli pomiędzy 60 a 100 tysięcy złotych. Trochę ciężko mi uwierzyć to. Kto by miał pieniądze na takie rzeczy? A samo opłacenie mnicha, który będzie siedział i odmawiał modlitwy, to jest około 16 tysięcy złotych. Także... Zatrudnienie robota?
Tyle kosztuje ten robot.
Zatrudnienie robota będzie kosztowało 10 razy mniej, czyli właśnie 1600 jakoś. 1670 podają. Ale ten robot będzie ubrany w odpowiednie szaty. To raz. Będzie potrafił wyrecytować sutry czterech głównych japońskich sekt buddyjskich. To znaczy, że ten robot może zmienić sektę, jeśli potrzebujesz. To jest tak, jakbyś mógł wgrać mu inną duszę.
To jest tak, jakbyś mógł założyć inne ubranie. Była taka książka zajebista. Nazywała się Kłamstwa Lokala Mory.
Nie, no,
to była bardzo dobra książka, która była takim Ocean's Eleven w klimatach fantazy, gdzie kolesie robili przekręty bardzo mocne. Mhm. Jedna z rzeczy to właśnie oni byli, tam było 12 bogów i oni byli kapłanami 13. Tak, z takiego sekretnego boga, boga oszustów tak jakby. Co jest fajne, to, że uczyli się obrządków każdej religii po kolei, żeby móc oszukiwać, że są kapłanami tej religii. Bo kapłani są uznawani jako, oni uznawali kapłanów jako najlepszych, największych oszustów, gdzie po prostu ludzie przynoszą ci pieniądze, nie musisz ich kraść, bo oni byli złodziejami.
To tak jak w naszym świecie.
Kłamstwo Lokala Mory się tam potem rozbudowało i chyba wyszły jeszcze dwie książki później. I za bardzo wolno wychodziło. Ja pamiętam, że wkręciłem się, potem wyszła druga bardzo szybka, a potem na trzecią czytało się parę tych.
Ja pamiętam, że mi polecała tą książkę, ty mi ją polecałeś i parę innych osób i pamiętam, że ona się zaczynała, gdzie on był chyba w jakimś slumsie.
On był dzieckiem ze slumsów. Tak. I było takie przejścia na przeszłość i teraźniejszość.
I tak mi się nie chciało czytać o tym, jak go męczą jacyś ludzie, albo jak jego przyjaciół męczą jacyś ludzie, że sobie dałem spokój. Tak, nie przebrnąłem przez nią. Kiedyś spróbuję ponownie.
No, jest to dosyć trudne, ale generalnie książka jest trochę taka jest, że on jest zwykle na gorszej pozycji i w ten sposób wychodzi dalej. Jak jest dzieciakiem, no to jest najsłabszym dzieciakiem, którego gnębią i tak daje radę. W następnej książce na przykład walczy z magami, będąc normalnym człowiekiem. Więc próbuje wykiwać magów, będąc normalnym człowiekiem, którzy mają, wiesz, mogą myślą zmienić świat, rzeczywistość, podczas kiedy on nie potrafi nic. Więc jest to bardzo odświeżająca perspektywa. Trochę tak mi się to skojarzy, trochę mi się potem skojarzyło, właśnie Gra o Tron mi się z tym skojarzyła. Gdzie masz z jednej strony bardzo potężne jakby istoty, czy wiesz, magów, a z drugiej strony masz zwykłych ludzi, którzy nie mogą zrobić nic. Mhm. I masz, te postacie są tak jakby, wiesz, na pierwszym planie, tak jak muszą i tak jakby one żyją. Fajne, bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało.
Ja muszę tą książkę przeczytać prędzej czy wcześniej, także... Tak jak Galen napisał, lista wstydu. Rzeczy, których nie czytałeś, a wiesz, że powinieneś.
Nie, to nie jest jakoś... Ta książka nie jest jakoś niesamowita, ale koncepcja jest fajna i jest bardzo interesująca, bardzo nowatorska. No, czyli co? Robot jest oszustem najlepszym, bo nie znaczy, dość, że zbiera kasę, to jeszcze nie musi być, to jeszcze możesz wygrać wszystko.
Wiesz, to są sprawy wiary. Jeśli ty wierzysz, że ten robot wierzy i że ten rytuał został odprawiony, to tak naprawdę co to jest za oszustwo? Żadne oszustwo.
No, Konrad, czy gdybyś miał zaoszczędzić 15 tysięcy złotych, to czy nie byś był w stanie uwierzyć?
Jeśli byłbym wierzący, to prawdopodobnie nie.
Wyobrażam sobie, że za jakiś czas to będzie trochę tak, że ludzie zaczną korzystać z robotów i tak naprawdę prawdziwy kapłan na pogrzebie to będzie, wiesz, gratka taka, tylko którą stać na, wiesz, bardzo bogatych, tak jak na jakieś, nie wiem, mauzolea czy coś takiego na cmentarza. W ogóle mauzolea na cmentarzach, stary. O co kurwa chodzi?
Co z nimi?
No byłem na cmentarzu ostatnio i widzę mauzolea takie rodzinne. Myślę sobie, ja pierdolę, dlaczego? Ludzie... No,
nie musisz chodzić po kilku grobach. Wchodzisz do jednego mauzoleum, stawiasz świeczkę i wychodzisz.
Ale po co w ogóle masz chodzić po grobach? Ludzie nie żyją. Nie ma ich na tym świecie.
No nie jestem w stanie ci tego wytłumaczyć, Mateusz. To jest rzecz, którą ludzie robią. Ale ja myślę, że to nie sprawi, że będą rzadsze takie pogrzeby z księżmi. Wydaje mi się, że po prostu stanieją pogrzeby z księżmi.
Ja myślę, że stanieje. Ja myślę, że będzie konkurencja. Tak, że była fajnie jakbym mógł zacząć wchodzić na takie rynki właśnie. Ja nie jestem księdzem, ale mam tu taki robota, który jest księdzem, no. Mówmy się, jest księdzem.
Ale czy ten robot jest wierzący? Jak go zaprogramuję, to będzie.
Hej, jesteś wierzący? Allah Akbar.
I choose to believe what I was programmed to believe.
Dokładnie, to jest dobry tytuł na tego newsa.
No, powinienem go użyć. Zajebiste. Dobrze, cieszę się, że twoja branża się rozwija, Mateusz.
Yes.
Tymczasem piłka. Senior citizens, although slow and dangerous behind, can still serve a purpose. Yerba City, Mateusz, mamy całą garść odpowiedzi dla ciebie dotyczących yerby. Czy ciągle próbujesz?
Bardzo... Tak, nie, piję nawet regularnie.
Wow, polubiłeś już?
Nie, znaczy, ktoś podrzucił, że piję z sokiem i spróbowałem z sokiem i było spoko.
Okay.
Ale ciągle najbardziej ten, kto pierwsza, którą odpisał, to ten pierwszy komentarz jest cudowny. Możesz mi napisać, możesz mi przeczytać, bo jest...
Yerbę, pan M pisze. Yerbę pijam już kilka ładnych lat. Ogólnie polecam na początek jakąś smakową. Cytryna dobrze tuszuje smak tego wywaru. Ale niestety to nie jest tak, że w pewnym momencie pijesz i mówisz, kurwa, ale to jest dobre. To raczej na zasadzie, kurwa, dziś wyjątkowo nie smakuje jak gówno. Jeśli smak aż tak bardzo cię odrzuca, możesz też pić tylko drugą albo trzecią zalewkę. Albo yerbę zalaną zimną wodą. To jest pierwsze oczywiście 80 stopni do połowy, żeby liście nasiąkły, a kolejne zalać wodą o temperaturze bliskiej 0 stopni. Aha, czyli jeśli sparzysz yerbę, w sensie jeśli ją raz zaparzysz, to potem jest trochę słabsza i smaczniejsza. Jeśli to dobrze rozumiem. Tak jest z zieloną herbatą też.
A nie, znaczy tak, ale chodzi o to, że te 8, nie może być 100 stopni, tylko 80. Mhm. To jest jedna z rzeczy. Wiesz co, ja zauważyłem jedną rzecz. Ja stwierdziłem, że najlepsza rzecz, która jest w wodzie, to w yerbie, to picie jest zimno, więc nie zaparzam jej.
W ogóle?
Nie, piję, bo ja się zimną wodą się ją daję, żeby ją jakby aktywować, a potem po prostu wlewam sok do tego. Mam taki... albo z tego naczynka piję, albo mam taki bidon. I do tego bidonu mam... On jest zajebisty, bo ma separację wszystkiego. I wlewam po prostu sok tam, dolewam wody troszkę i ten sok filtruje się przez te liście i to działa.
No skoro działa, to zajebiście. Jeśli cię pobudza.
No nie czuję tego aż tak, ale z drugiej strony, wiesz, ciężko mi to określić. W sensie, nie, wiesz, to jest trochę tak jak jesteś na amfie i nie wiesz, że jesteś na amfie. Ja nie, okay. Ja nie zażywam dużo środków. Mhm. Więc nie czuję, kiedy jestem inny i ciężko mi jest powiązać to, że na przykład wypiłem kawę i jestem pobudzony, albo zjerałem coś i jestem wyluzowany, bo nie robię tego.
To nie, chyba czułbyś to bardziej wtedy, a nie.
To jest trudne strasznie. Raz tylko tak miałem, jak ktoś nam przyniósł te ciastka wtedy.
A.
To wtedy byłem pierwszy raz w ogóle, bo ja nie potrafię się zaciągnąć marihuaną w ogóle. Nie, wiesz, bo wszyscy, bo gdyby to było czyste, jeszcze to spoko, wszyscy mieszają to z tytoniem. To jest
prawda.
Trochę tak, jakbyś miał amfetaminę wymieszaną z gównem i ktoś ci powiedział, amfetamina jest super, ale z jakiegoś powodu wszyscy mieszamy to z gównem, bo tak jest taniej.
No jest.
więc po prostu i w taki sposób to przyjmujemy.
No co ci powiem, tak bywa.
No, więc ja nie ogarniam tego. I pierwszy raz wtedy zjadłem te ciastka i to było dla mnie coś innego, bo poczułem, że to jest tylko to.
No, jadalne rzeczy są świetne. Także jeśli będziecie w Kalifornii kiedyś, to koniecznie musicie spróbować jakiegoś ciastka. W Kalifornii, bo tam jest legalnie.
No, ale jeśli chodzi o takie rzeczy, to właśnie, nie wiem, ja tak straight edge'owo trochę podchodzę do takich rzeczy i po prostu wiesz, odchodzę od tego typu rzeczy. I tak jestem uzależniony od większości, kurwa, rzeczy jestem, wiesz. Nie wiem.
Heroes of the Storm i spania.
Ej, na szczęście nie, na szczęście rzuciłem to, ale jeśli rzuciłem chodzi spanie? O takie rzeczy, no, spanie nie, ale jeśli chodzi o gry, to ja czuję to. To jest jedno z takich uzależnień, które mam, nie? Widzę mechanizmy, które mną działają.
Czujesz się niewolnikiem tego.
Nie, nie, na szczęście nie aż do tego stopnia, ale jakby były takie momenty, gdzie stwierdzałem, że wiesz, o kurczę, jestem głęboko, nie?
Widziałeś siebie jak Sherlocka w slumsach, gdzieś leżącego pod tekturową ścianą.
Nie, ale na przykład miałem coś takiego, że sami przez z takich najgorszych swoich momentach, wiesz, byłem tydzień w formie wstaję cały dzień, gram i nie robię nic innego, nie?
Brzmi tak dobrze.
Brzmi dobrze i niedobrze, nie?
Brzmi znaczy to jest coś, co brzmi strasznie. Dobrze, kiedy nie grasz bardzo często, nie? Kiedy granie jest takim przysmakiem.
Nie wiem, to doszło do tego, że po prostu ja miałem... To jest ciężkie, bo dochodzi do tego, że ty chcesz zrobić rzeczy, ale nie robisz ich, bo coś innego po prostu jest obok, łatwe. Mhm. I tak. To są. Ja chciałem kiedyś na ten temat trochę rozgadać więcej, ale w wielkim skrócie to tak trochę wygląda, że masz jakieś zobowiązania i możesz je zrobić, bo one nie są jakieś szczególnie trudne, ale wybierasz coś innego i to jest ten mechanizm. Bo ja uważam, że każde uzależnienie to nie jest tak, że się uzależniasz od tej substancji, czy uzależniasz się od czegoś. Uzależniasz się od mechanizmu, bo masz problemy z czymś innym.
Mhm. No. No bycie, siedzenie leniwie i robienie czegoś przyjemnego jest na pewno łatwiejsze. No tak to działa. Też tak uważam. Dobra, skończmy o yerbie. Jesteś, Mateusz? Jesteś.
Tak, z yerbą mówię, dlatego yerby próbuję, generalnie sobie wymieniam. Jeden dzień piję kawę, jeden dzień piję yerbę. Bo to... jednak wypiłem yerby trochę, jest jeden dzień, czy dwa dni i stwierdziłem, kurwa, ale mam ochotę na kawę jednak. Bo mi smakuje. Chciałem brać to.
Rachel Berry poleca ci z sokiem wiśniowym, Kurduar poleca z miodem, a Takoshi poleca chai mate. Przy czym... Nie. Czyli to jest chyba... Chai to jest chyba herbata z mlekiem?
A, nie, to jest... No to ja piłem na pierwsze raz piłem z mlekiem. Było spoko. A mleko z miodem przez ten też jest spoko. Jest cudowne. Dobra.
Dobra. Czytaj, skończmy komentarze i
Matey
zaczynamy.
Matey pisze, przesłuchałem właśnie odcinek 142 i tam gadaliście o kanałach na YouTube robiących rozkminy popkulturowych rzeczy i że jest sporo krapu w tym segmencie. Więc ja się podzielę takim kanałem, który znalazłem ostatnio, nazywa się Storytellers. I jest jeszcze dość świeży, ale widać, że animacja ma potencjał. Polecam sprawdzić.
Ja wrzuciłem tutaj linka do tego i będzie w notkach, także sprawdźcie go. Ja widziałem fragment jednego filmiku i wydawało się bardzo spoko.
A co on robi na tym kanale?
On analizuje najróżniejsze seriale i filmy pod jakimś kątem. Trochę jak Nerdwriter, tylko wiesz, jakieś swoje rzeczy. Wydaje mi się, że właśnie storytelling i sposób opowiadania historii ocenia. Czy wiesz, analizuje.
Ale widzę, że głównie seriale i filmy na popkulturze
raczej
się
tak,
opiera.
Tak.
No. Aha, no tak, no w sumie o to chodziło.
Tak.
No jest założenie.
No tak, bo właśnie mówiliśmy, że jest tego bardzo dużo i nie wszystko z tego
wiesz,
jest...
Zobacz, co się, jeśli chodzi o takie, w co idziemy, to idziemy w stronę, bardzo dużo w stronę, jest jakby część ludzi, która robi content i część ludzi, która robi content na podstawie czegoś innego i komentując po prostu to. I to działa, dlatego że z tego się biorą wszystkie bify YouTube'owe i tak dalej. Kiedy jakiś YouTuber ma bifa z innym YouTuberem. Zobacz, od czego, wiesz, to jest takie ludzie pokroju PewDiePie na przykład, którzy grają w gry i zaczęli od nagrywania, jak grają w grę po prostu. Tak. Później inni ludzie, nie wiem, ja bardzo lubię na przykład H3H3. To jest Ethan Hilla Klein. I oni też są spoko, ale co robią? No to zwykle biorą jakieś filmy właśnie i komentują je po prostu w jakiś zabawny sposób, z innej jakiejś perspektywy i robią taką analizę tego, co się dzieje w ogóle, wiesz, co jest popularne i tak dalej.
Spoko.
Jest Philip DeFranco, który jest dosyć popularny, jeśli chodzi o takie moralizatorskie odkrywanie tego, co jest słuszne, a co nie.
Tego nie kojarzę, nie słyszałem o nim.
To jest koleś, który bierze różne takie polityczne i niepolityczne problemy, szczególnie w Ameryce, i je przybliża, tłumaczy trochę. Bardzo fajny sposób. Bardzo mi się podoba, bo to jest takie trochę explain like a five, nie? Gdzie, czyli mówi, hej, pogadajmy o czymś tam. I przedstawia problem i rozkminia, o co chodzi.
Ej, spoko, to wydaje się, że to jest trochę taki John Oliver, tylko YouTube'owy, że on bierze, robi reportaż na temat.
To jest ciągle YouTube, nie? Ja akurat go nie oglądam za bardzo, ale podoba mi się idea, podoba mi się, bo uważam, że za bardzo jest to, za bardzo meta. Wiesz, jak już koleś gada o ludziach, których ja nie znam, to się wyłączam. Trochę tak jak polska telewizja. Jeżeli są wywiady z ludźmi, których nie znam, to się wyłączam.
Rozumiem, spoko. Dobra, czytaj Kapitana Awesome, a potem... czekaj, czy teraz ja czytam? Teraz ja czytam. Kapitan Awesome. Była kiedyś taka animacja na czymś w stylu Cartoon Network o nazwie Clash the Tick. Sam raczej fanem nie byłem, bo widziałem tylko pojedyncze odcinki, ale teraz, chyba nawet dzisiaj...
To nie było na Cartoon Network, to było na Fox Kids.
Na Fox Kids. Wyszedł serial normalny, nieanimowany, 6-odcinkowy. Ja osobiście jeszcze nie widziałem, poza interesującym pilotem, ale będę nadrabiał na dniach. Piszę o tym, bo może kogoś jeszcze to zainteresuje. A ja wkleiłem tego komentarz, bo wiem, że ty miałeś obejrzeć ten serial.
Ja oglądałem pilota i pilot był 3/10.
Ojej.
Tak, był generalnie zajebisty pomysł, chujowo wykonany.
Ojej, ale może był pilot.
Tak, dlatego czekam. Po prostu spodziewałem się czegoś zupełnie innego, jeśli chodzi o fabułę. I to mnie zdziwiło. Myślałem, że będzie coś ciekawego, a tutaj tworzą, że coś takiego, że główny bohater jest Arthur i Clash, nie? Arthur to jest taki sidekick. I co się dzieje, to robią z tego taką analizę psychologiczną, w której Arthur jest porypany i jest stwierdzenie, że może wyobraził sobie tego kleszcza.
Aha, ciekawe.
Jako jakieś jego alter ego. Nie wiem, zobaczymy. Trochę jest inne.
No to trzeba zobaczyć więcej. Ja nie widziałem jeszcze nic z tego, ale ja też nie znam oryginału zbyt dobrze, jak wiecie, także nie wiem. Ale czy wyszły już w odcinki, czy nie wyszło? Wyszły chyba.
Zobacz, no chyba teraz miały premierę. Ja zobaczę sobie, jak przyjdą. Będzie spoko.
Dobra, to dalej. Czytaj Marcina.
Marcin Szymański pisze. Panowie, przygotowanie jak zwykłe w chuj dobre. Serial Xena i przygody Herkulesa z Kevinem Sorbo, o którego najwyraźniej chodziło Koko, to produkcja z Nowej Zelandii. Eowyna to księżniczka Rohanu, a nie Gondoru do chuja wafla. Stary...
Ja wiem, a Mateusza nie obchodzi.
Jedynym, który miał prawo do tronu, był Aragorn.
Tak, znaczy no...
To ona była księżniczką, czy nie była? Bo mi się wydaje, że księżniczka ma kurwa prawo
była
do tronu.
Była księżniczką Rohanu, ale Rohan był innym krajem. To był ten kraj
Ale Kronu. Jeśli nie masz...
A Gondor wikingów.
Aha. Ale Aragorn nie był wikingiem.
Nie, był. Znaczy był prawowitym dziedzicem tronu wikingów, a
ale nie był
Gondoru.
Wikingiem on.
Znaczy no nie był
jakiegoś Anglii. No a to czemu mówisz, że byli wikingami?
No bo oni, nie wiem, byli wzorowani jakoś tak trochę na wikingach.
Dobra, odcinek zajebisty, zrobiłem 300 Global Points z Mario Kart.
Nie wiem, czemu kojarzy ich z wikingami. Może mieli rogi na hełmach. Bo no Boromir dołu wróg.
O, dobra, stary.
To co?
Dzięki za sprostowanie. Będziemy. Nie tylko dziękujemy za sprostowanie, ale też czymy na nie, ponieważ jak widzisz, my się nie znamy na niczym.
Tak, dziękujemy za sprostowanie, będziemy je czytać. A teraz czas na.
Mam wrażenie, że jesteśmy takim stworem, którego wlewasz z jednej strony kawę i wychodzi ignorancja z drugiej.
Słuchaj, mamy animację Doriana. Animacja ma 13 minut. I na prośbę Doriana zobaczymy ją na żywo.
No czekaj, ja muszę zrobić... Czekaj chwilę. Mhm.
Jeszcze nie odpalajcie, czekajcie na nas. A właśnie, linka muszę wam dać, ponieważ ja dostałem tego linka już od Doriana, ale go nie wkleiłem tutaj.
Okej, okay, to obczajamy animację. Ona jest tylko, że to będzie... Tylko dla słuchaczy to będzie chyba kompilacja raczej.
kompilacja. Tak, to będzie kompilacja. Jeśli słuchacie nas na. Jeśli słuchacie nas na. Jak to się nazywa? Jeśli słuchacie nas w MP3, to możecie zatrzymać podcast, pójść na naszą stronę ibpodcast.blogspot.com albo na Facebooka,
Jezus,
wszędzie to wkleję.
On zrobił jeszcze coś fajnego, zrobił referencję, że możesz, oglądając tę animację, możesz kliknąć na dane miejsce, gdzie to było mówione w odcinku.
Co? Ja pierdolę, co za koleś.
Cudowne.
Dorian, jesteś perfekcyjny. Dobra, no to w takim razie co? Odliczamy i puszczamy?
Tak.
Ja wyciszę dźwięk.
Yes.
Dobra, to w takim razie wszyscy sobie ustawcie i jedziemy 3 i 2 i 1 i go. Dużo do ostrzeżenia.
Ileż to boskiego nektaru spłynęło do moich uszu. Wasze piękne głosy rozbrzmiewające w moich przewodach słuchowych, delikatnie muskające moje bębenki, wdzięcznie pierdolące młoteczkiem o kowadełko, delikatnie spływające ślimakiem, by idąc przez nerwy zakończyć podróż w moim mózgu, formując piękne, życiowe przemyślenia na temat męskich genitaliów.
To będzie chyba opis naszego podcastu od dzisiaj. Now tell me, who is the real Nazi here?
Jak dla mnie, z tego się wzięły podatki. Podatki wzięły się od tego, że ktoś przyjechał i mówi, ładne masz tu pole, szkoda było, gdyby coś mu się stało. Potem on im dawał te pieniądze i on sobie zbudował za to zamek i mówi, no, ładne tu masz pole pod moim zamkiem. Szkoda było, gdyby coś mu się stało.
No mógł w sumie...
To jest geneza.
Leżał sobie lew i małpy przynosiły mu kokosy, bo nie miały ochoty poczuć lwiego penisa w swoim gardle.
No dokładnie, przychodziły sobie króla, który przychodzi na... Takiego króla in the making, który przychodzi na pole i mówi, ładną masz rodzin, córki, żonę i krowy. Szkoda by było, gdyby ktoś je wyruchał.
Ile tych psów?
Ja nie dotarłem na rynek, ja dotarłem tylko na most i pokazywałem faka 2013 i głośno krzyczałem, żeby się jebał, że obok mnie stoi taka matka z takim małym dzieckiem i przepraszałem.
Awkward.
Chciałem ci najeść, mato!
Mógł pan zostać pobity albo potracony przez samochód? Jak to panie doktorze? No, ma pan na twarzy takie ślady, jakby od knykci na pięści, ale to mogło być niedobrze. Bardzo dziwna rejestracja.
Albo opony.
Opony.
Pobił pana jakiś asfalt.
Jest to rana albo cięta, albo obuchowa.
Tak.
Dziękuję,
będzie
doktorze.
Będzie pan żył albo nie.
Słuchaj, sprawa jest taka. Koleś, który ponoć was high on meth, pobił ponad tuzin gliniarzy podczas kiedy publicznie się masturbował.
A patrz, jaki jest zadowolony na zdjęciu. On wie, co zrobił.
Happy ending.
I nie mogli go zatrzymać taserem nawet.
Don't tease me, bro.
Ej, ale jeśli pokonanie 15 policjantów nie doprowadzi cię do szczytu, no to nie wiem, co cię doprowadzi.
Go nie doprowadziło na szczyt. Się zastanawiam jedną rzecz. Walka musiała być niesamowita. Ona przypominała trochę pewnie walkę jak z Matrixa, biorąc pod uwagę, że koleś musiał pobić 15 gliniarzy jedną ręką.
No tak, lewą.
Lewą.
Widzisz, narkotyki jednak są dobre, jeśli przez dobre rozumiesz pomagający skrzywdzić przedstawicieli prawa.
Zastanawiam się, a może walczył, nie walczył ręką, tylko czymś innym.
W sensie myślisz, że ruszał ręką na przyrządzie i przyrządem odbijał ciosy?
Myślę, że się kręcił dookoła i oni się przewracali jak też.
Ja robił ten breakdance'owy taki twister na ziemi, nogami, a rękami oporządzał swój sprzęt.
Kurwa, zajebisty. Kurwa, wkurwia sranie. Gównem wysrać. Gówno, kurwa.
Jeśli macie znajomego, któremu powiecie palce poprzebijane zardzewiałymi widłami i ta osoba się uśmiechnie, to znaczy, że ona się nadaje. Wyślijcie jej.
Myślicie rodzicom. Nie wiecie, co robili, jak byli młodzi.
Mężczyzna w trakcie próby aresztowania polizał oko policjanta.
Ale tak z uczuciem?
Prawdopodobnie tak. Tak sobie wyobrażam.
Ja sobie wyobrażam, że tak się zakradł. Że wiesz, zakradł się cicho, oni nie wiedzieli i on w tym momencie powiedział: hej, 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 ty, oficerze, nie wiem, Polański.
Patrz.
Dopisano. A policjant pąs. Ale w ogóle jak ja sobie wyobrażam takiego pirata w czapce, który mówi: I've been waiting for you 3 years, Jack Sparrow.
Jest takim szkieletem już zaraz.
A rozmowa na czacie wygląda: I have not been login. Jeszcze z takim, wiesz, słabym angielskim. For 3 years. How the ufck. Lol. We have been watching you for that long. I'm serious.
Jeden tutaj, który zna angielski.
Welcome
it's been
back,
long three years.
GG. GG, lol.
Slumber parta.
Ej, to jest w ogóle super, gdyby faktycznie tak rozmawiały piraci.
No. Oh, you have killed me, Blackbeard. Lol.
Wpada włamywacz do banku. I need monies, lol. Give me your monies.
I need monies, lol. What? I am serious.
Tutaj trzy ścianie. Przepraszam.
Gdyby można było napisać takie oprogramowanie dla tych kas, żeby one faktycznie komentowały to, co kupujesz, ale nie tak, że każdą rzecz, ale jeśli kupisz na przykład Coca-Colę, mrożoną pizzę, to ktoś mówi: aha, spędzamy wieczór samotnie, co?
Rozważ swoje wybory życiowe.
Jak kupujesz słabe, wiesz, tanie ciastka, to mówi: no nie wiem.
Kupujesz, nie wiem, pudełko lodów, mówi: kogoś rzucił chłopak.
Kupujesz 4-pak piwa i czekoladowego zająca, czy jesteś pewien, że tego zająca. Twoje dziecko i tak uważa cię za porażkę.
Może chcesz kupić też kubek najlepszy, tata. Oh. I can't wait to fuck this thing.
Wiesz co, żałuję, że to się wszystko nie wydarzyło trochę później, tak jakoś teraz. Bo mógłbyś wtedy popatrzeć na ten latawiec, który zdryfuje powoli w stronę linii elektrycznych i powiedzieć po cichu: here come that boy. I kiedy latawiec, wiesz, płonie i całe miasto gasi światło, powiedziałbyś: oh shit, what up?
Ja bym zrobił lepiej, ja bym stanął na plaży i powiedział: poczujcie gniew Tora! A Tor nie istnieje i w tym momencie wali piorun.
Nice. Prezentuję panu maszynę, która będzie pana budzić rano lodem, ale wygląda jak kobieta. Tak. I karmi ją ryżem. Tak. To znaczy, że potrafi przetwarzać jedzenie w energię. Tak. To człowiek, prawda? Tak. Sprzedaliście mi człowieka. Tak.
Słuchaj, chcesz loda czy nie?
Mateusz? Nie, Meksyk.
Wczoraj byłem w Tesco. Wiesz, że wracałem od znajomego i stwierdziłem: a, wjadę do Tesco zrobić zakupy sobie. Tak. I wchodzę do Tesco, taki rozchachany, w uszach mam jakiegoś audiobooka, jestem, wiesz, totalnie wyautowany na rzeczywisty świat oprócz wzroku. No i oczywiście co robię, to oceniam wszystko, co się dzieje. I mój umysł pracuje na, wiesz, jest na autopilocie. I widzę, że jakby stoi dziewczynka, trzyma coś tam w ręce i ma taką, ona miała 9, może 10 lat i tak płacze. Jest taka super smutna po prostu. Jej łzyczek tam i ma takiego odwrotnego bananka, taką podkówkę. I przed nią, tyłem do mnie, klęczy jej, nie wiem, dla mnie w tym momencie matka, nie?
No.
I patrzę na to i sobie myślę: o, ta dziewczynka jest smutna, pewnie. I chciałem, wiesz, pomyślałbym sobie: a, pewnie nie dostała, nie wiem, tego, co chciała, bo trzymała w ręku jakąś, nie wiem, babeczkę czy coś takiego i nie dostała tego, chce i pewnie jest smutna. Ale w tym momencie zrobiłem krok dalej. I ta kobieta, zobaczyłem jej pół profil z tyłu i zobaczyłem, że ma czarny kolor skóry, więc sobie pomyślałem: ta dziewczynka płacze, bo ma czarną matkę. Przychodzę do pani Marty i pani Marta mówi: o, tutaj jest ta paczka, już daję. I ona tak mówi: o, ciekawe, co to? A ja mówię: coś dobrego. Rozważam przez chwilę, czy poczęstować ją ciasteczkę, potem po czym zabieram paczkę i wychodzę bez słowa.
Chociaż wesołych świąt trzeba było powiedzieć.
Nie.
Trzeba było otworzyć paczkę przy niej, wyciągnąć te piękne ciastka ze środka, powiedzieć: wow, schować je do środka, powiedzieć: wesołych świąt i wyjść. Pamiętam, kiedy wkładałem penisa do rękawa i ocierałem się o ludzi. To były świetne czasy. Przy szkole to najlepszy okres mojego życia.
The Stickless.
Czemu ludzie mówią na ciebie dziecko? Przecież masz 30 lat. No, nie wiem, jakoś tak zawsze mówili na mnie dziecko. Od kiedy byłem, zakładał okulary, dzieckiem.
Co?
O nie.
Lekarze, specjalizacja ginekolog. Nie musicie pani kłaść, obsłużę na stojąco.
Jestem też całkiem niezłym górnikiem. What?
Dzisiaj na przykład jak jechałem na podcast, to łamałem trochę przepisów, albo jechałem tak, wiesz, pasem tylko dla taksówek i mówię: o, co za zbieg okoliczności, jedzie za mną taksówka. Albo wiesz, jechałem przeze mnie z prawej strony i zajeżdżałem komuś drogę i koleś trąbi, a ja tak: a, what can I do, I'm a dick. I on tak, wiesz, odjeżdża, przyjeżdża obok mnie i chce już tak mi spojrzeć w oczy, takim: wiesz, co to za kutas mi zajechał drogę. A ja tak podnoszę ręce i tak: sorry. Napad na bank i wiesz, złoczyńcy wrzucają złoto do worka i chcą wybiegać już z tym, wiesz, na ten, a człowiek Konfucjusz staje i mówi jakiś swój cytat i wszyscy siadają i myślą. Bo Jezu, jakie to było głębokie. I odkładają to i zaczynają myśleć. I przecież, że policja ich zakłuwa, a oni: nieważne, jak ciężkie są kajdany. Ważne, jak... nie wiem.
Policja
ważne, że teraz moja dusza jest wolna.
Przy policjach ich zakuwa, a Konfucjusz im szepcze: milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.
O kurwa.
Jebać!
W wielkim skrócie, byliśmy w Rossmanie i wychodząc, pani nas, kiedy musisz zapłacić, moja koleżanka mówi, że nie ma jakiejś tam karty. Czy ma pani jakąś tam kartę stałego klienta? No bo tutaj zbierają się punkty, a my tak: dzięki, nie potrzebujemy tego, naprawdę. I teraz, kiedy nie zadziałały wszystkie jej jakby dodatnie rzeczy, przechodzi z drugiej strony. A wie pani, że kiedy kupuje pani rzeczy na tą kartę, to dokarmia pani biedne dziecko gdzieś tam?
Wow.
I ja mówię, i tak patrzę na nią, jestem w takim trochę szoku i mówię: pierdolimy biedne dzieci.
Czas to kutasy w ustach innych mężczyzn. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, witamy w Nowym Orku.
I Mateusz Żarkowski, damn son. 7 smoczych złych kul.
Prawie dobrze. I kamera się rusza na koniec. Jest powolne zwolnienie. Chyba spadłeś z krzesła.
Spadł się telefon.
No to jeszcze napad jest problem. I zabiłeś go.
Co to było?
Nie wiem. Dorian, co na sam koniec skoczyło na skrobola? Dorian, potrzebuję twojej pomocy. Czy ja mogę tylko powiedzieć, że my nie jesteśmy godni tej animacji? Skończyłeś?
Yes.
Ilość złota, która była w tej animacji. Ja nawet nie mam na myśli tego, kiedy Dorian ekranizował to, co my mówiliśmy. Czasami wklejał po prostu nasz śmiech i tam była jakaś taka plansza, która była jakimś nawiązaniem do czegoś gdzieś w podcaście.
Jezus, tam było tyle złota ukrytego gdzieś.
O, Dorian, masz dobre wyczucie komediowe i nie wiem, ciska jakieś komiksy. Ty ciskasz komiksy? Ja nawet nie wiem.
Nie, ciska animacje.
Powiedz już sobie, Dorian.
O kurwa.
strasznie to było zajebiste. Ja będę musiał to zobaczyć jeszcze dwa albo trzy razy, bo nie dość, że było dużo rzeczy w tłach, których nie zauważyłem do końca, albo nie zdążyłem.
Tak, było trochę za szybkie.
Czasami były takie sceny, gdzie... Nie, znaczy było fajne, tylko wydaje mi się, że są takie sceny, które są zaprojektowane, żeby zatrzymać tam wtedy czas
no,
i się przyjrzeć.
No, o tym mówię właśnie, a nie chciałem tego robić w trakcie słuchiwania.
Tak, robiłeś komiks o mnie i o moich fidget spinnerach. Dzięki Dorian. Nie możemy, nie potrafię wyrazić, jak wiele radości nam sprawiłeś tym. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli ktoś będzie nas słuchał na MP3, to będzie słyszał wszystkie te rzeczy. Ludzie na Discordzie teraz nie słyszeli. Ale mam nadzieję, że oglądaliście sami. Ja też chcę wkleić serduszko. Jak się wkleja serduszko? Nie, to nie to. Kurwa. Kurwa! Heart? Jest.
Kurwa!
Ja mi się wydaje zawsze, że ten. Mniejsza od trzech.
Działa!
No.
Kurwa. Nie jest takie proste. Dlaczego nie zrobić tego klasycznie po prostu? Jest. Ctrl-C, Ctrl-V to jest mój Bóg. Jeśli ktoś z was wytrwał z nami jeszcze raz Dorian, wielkie propsy dla ciebie. Obiecuję, że zrobię koszulki. Specjalnie po to.
Jest.
Ja pierdzielę.
Bo ja bardzo, bardzo w ogóle... Bardzo dobrze się bawiłem na tym.
Tak, było super zrobione.
Przyjemnie. Poza tym, ja już zapomniałem o większości rzeczy.
Ja nie pamiętałem większości, naprawdę, tak jakby.
Ja mam wrażenie, że muszę zacząć słuchać tego podcastu. Minęło już chyba 3 lata, nie wiem ile.
I spisywać lepsze dowcipy, nie? Żeby.
I jeszcze raz je powiedzieć, będę miał jak. No
jeszcze
na podcaście.
Raz je powiedzieć. To żeby... Dorian będzie wiedział, że to mówisz drugi raz.
O nie. Cudownie. To co? After show.
After show. And then what some people call mentally
retarded. Stare bampery od Skrobola będą super. Są o wiele lepsze. Będą. To jest dobry pomysł. Niech.
Zrobimy to. Zrobimy to tak bardzo. Tak bardzo zrobię bampery ze Skrobolem. Tylko nie wiem, czy jakie krzyczane? Może niektóre z nich zrobimy, żeby mówił tak sugestywnie.
No.
Trzeba, że ma gadającego penisa. Może będzie mógł powiedzieć coś tym penisem. A może wypierdzieć jeden z, wiesz, nie wiem, na przykład piłkę z trybuny. Nie wiem, czy słyszeliście.
Chciałbym takie zalotne, żeby zamienić to. Jeżeli coś jest takie, wiesz, sugestywne, to będzie wykrzyczane, a jeżeli takie chamskie, to będzie zalotnie powiedziane. Takie, szczam ci na ryj.
Szczam ci na ryj.
Żyjesz?
Co się stało?
Skrobol ma uszkodzone krzesło i dzisiaj walczył z tym krzesłem pół dnia. I nawet zmienił je w pewnym momencie. A wiesz, że mu to powiedziałem? Bo Marszum wyjechał. A Skrobol wtedy odpowiedział, nie pamiętam, co odpowiedział.
Ja wolę się wypierdalać.
Tak. Skrobol, my wciąż nagrywamy wciąż.
Okej. Mamy parę rzeczy do powiedzenia.
Weź to drugie krzesło. Co mamy do powiedzenia?
No co? Mamy aftershow do zrobienia jeszcze.
Tak. Już jestem w nim. Gdzie jest mój plik? Tutaj. Ty jesteś pierwszy. West of Loathing, Motherfucker Jones. Co to jest kurwa za tytuł?
West of Loathing to jest gra. O. Pamiętasz grę Kingdom of Loathing? Kingdom of Loathing to była taka gra rysowana patyczakami i to była RPG. A West of Loathing to jest to samo, tylko że jakby Kingdom of Loathing było w przeglądarce i to była taka moda parodiująca, a West of Loathing jest osobną grą i jest na Dzikim Zachodzie. I jest RPG-em trochę tak jak był na mechanice z tak jakby South Parka.
O! I też jest taka flaszówka przeglądarkowa, czy poważna gra na Unity?
Nie, poważna gra na Unity chyba. No. Nie, ale normalna gra, ale Chodzi o to, że gra jest bardzo podobna do South Parka w tym sensie, że wyśmiewa bardzo dużo aspektów właśnie. Jest taką parodią i jest bardzo dobrze zrobiona. Gra się bardzo śmiesznie, humor jest abstrakcyjny i gra się bardzo dobrze. Ty jeszcze raz, gra to jest West of Loathing.
Loathing, tak jakbyś nienawidził kogoś. Albo miał...
I polecam wam nazwać fajnie swoją postać, tak, że jak za każdym razem, kiedy ktoś do ciebie mówi, żebyś się brechtał. Ja nazwałem swoją postać Motherfucker Jones. I za każdym razem, kiedy ktoś do mnie mówił, hey there, motherfucker, howdy, motherfucker, to spadałem z krzesła.
A możesz nazwać się you asshole? I wtedy będzie hey there, you asshole?
Tak.
Perfekcyjne.
O, albo laskę, grałem jeszcze też inną postać, którą stworzyłem, była laska i nazwałem ją Kant. I wszyscy mówili do niej, hey you Kant, howdy Kant.
Ja, zajebiste.
Bardzo dobrze się bawiłem właśnie tym, że wiesz, że jest takich rzeczy. A gra po prostu jest bardzo dobrze zrobiona, ma dużo dowcipów, jest śmieszna, jest abstrakcyjna, ma wszystko. Jest króciutka.
Ma praktycznie wszystko poza grafiką.
Ma bardzo ładną mechanikę. Jest
czytelna.
Tak, jest idealnie wykończona.
Super. Ma nawet DLC. A nie, to jest soundtrack za $5.
No, ale... No, jeśli wszystko składa się w bardzo spójną całość.
Jest. No, czy wierzę ci. Wygląda fajnie. Ja chyba grałem. Bo kojarzę, że chyba to było takie trochę klikadło, trochę.
Tak, to było klikadło. Tak, dokładnie.
Ja tego nie przeszedłem chyba, bo wydaje mi się, że tam było dużo więcej kontentu niż ja odkryłem.
O Jezus, ale tam było coś takiego, ja włączyłem to jeszcze raz. Tam to było przeglądarkowe. Więc trzeba było. Była kiedyś moda na gry przeglądarkowe, że się wchodziło, miałeś ileś akcji codziennie i mogłeś coś tam robić.
Tak, było to, no. Mafia Wars.
No ja nigdy się w to nie wkręciłem. Zawsze mnie to wkurwiało.
Ja później miałem pracę przy podobnych grach, więc siłą rzeczy się wkręciłem trochę.
No, ale ja stwierdziłem. Ja to było jeszcze zanim w ogóle wszedłem w jakieś. Wszystkie gry internetowe uważałem za zło. Zanim poznałem Lola i przekonałem się, że wszystkie gry internetowe to zło.
Idealnie. O rany, ja ci mam coś fajnego do polecenia. W sensie nie wiem, czy ci to podejdzie, ale może go zaryzykować, Mateusz, ponieważ ty lubisz Ouran High School.
O.
Jest pewien...
Ja, ale ja nie... Ja jestem jak ten Glina, który już dawno nie był tym. Ja tak dawno nie oglądałem anime, że już nie pamiętam nic.
A ja powiem, to jest ostatnia misja. Come in for the one last job.
Damn it, I'm too old. You know, I've quit it.
Słuchaj, jest taki specjalny rodzaj anime i mangi, który nazywa się ecchi. I ecchi jest pomiędzy tym, co jest normalne, a hentai, czyli pomiędzy porno, a tym, co jest normalne. To są takie seriale, w których często możesz zobaczyć kogoś półnagiego albo w samej bieliźnie.
Brzmi jak coś zupełnie niepotrzebnego.
Większość tych seriali...
Sounds like slavery with ecchi. Brzmi jak niewolnictwo z dodatkowymi krokami.
Słuchaj, większość tych seriali jest potwornie gówniana. Większość z nich to jest koleś, który przez przypadek jest zakochany w dziewczynie, po czym jakaś bogini trafia do jego pokoju i ląduje mu majtkami na twarzy. I to jest prawie każdy z tych seriali, ale jest jeden, który jest perełką i jest absolutnie fenomenalny i nazywa się Food Wars, po japońsku Shokugeki no Soma. I to jest serial, który jest o gotowaniu, wszyscy są kucharzami, każdy konflikt rozwiązywany jest walką kucharzy i gotowaniem zajebistych rzeczy, które są narysowane tak przepięknie, tak że wiesz, ociekają sosem. I wszystkie nagie sceny są zatrzymane do momentu, kiedy ktoś spróbuje jakiegoś kęsu, czegoś przepysznego. I wtedy jest taka wizualizacja tego, co oni czują. I oni są na przykład całkowicie nadzy w morzu, gdzie kaczki wokół nich pływają i muskają ich ciało piórami. I ma dużo takich Ouran High Schoolowych momentów, takiego rodzaju humoru, który jest w Ouran High School był, że masz bardzo ciekawe, śmieszne postacie, które robią swoje. I wszystko kręci się wokół gotowania. Także jakbyś kiedyś miał ochotę na dziwny, durny i naprawdę śmieszny serial, który będzie japoński, to jest jeden z fajniejszych, jaki widziałem.
Mm-hmm. W sumie to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie złapać teraz. Coś komediowego, bo traktuję trochę... W sensie, z całym szacunkiem oczywiście, bo wiesz, wychowałem się na kowboju i tak dalej, na kowboju i bopie, czy na tym, ale... ciągle, anime trochę ciągle traktuję jako parodię czegoś. I teraz ciężko mi, wiesz, ciężko mi wkręcić się oglądając coś, co nie jest parodią, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Chyba wiem, no.
Że najbliższy, jedyny sposób, dla którego sobie wyobrażam oglądanie coś takiego, to oglądając właśnie parodię, coś śmiesznego.
Coś dla beki.
Nie jestem w stanie oglądać czegoś poważnego, bo wyobrażam sobie zawsze te anime, które zaczynają się poważnie, są albo zbyt poważne, mhm. albo niewystarczająco i są słabe.
Jasne. No to możesz dać temu szansę generalnie. Nie wiem, wiesz, czy masz ochotę na anime, bo ja byłem w anime nastroju ostatnio. Także szukałem, po prostu aktywnie szukałem takiego serialu, który jest ecchi. I przerobiłem jeden naprawdę chujowy. I parę innych takich, wiesz, po kawałku. Generalnie nie jest to gatunek, który da się oglądać, jeśli nie masz takiego mózgu trochę forczano-mangowego. Ale ten serial jest wyjątkiem, także dlatego go polecam.
Okej. Chcesz coś... Co tu jeszcze masz? Cop Car.
Cop Car. Cop Car to jest bardzo prosty, bardzo prosty, bardzo fajny film. Z Kevinem Baconem w roli głównej i dwójką dzieciaków, które kradną policyjny radiowóz. Generalnie zajebiście fajny film, który jest połączeniem komedii i thrillera, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać.
Aha.
Polecam. Taki bardzo Ale przyjemny.
Ale to jest poważny, czy taki miły? Jak to określisz?
I tak, i nie, bo nie chcę za bardzo spoilować, bo to wszystko się kręci wokół jednej takiej sytuacji.
Okej, okay, czyli film jest jakaś dziwna sytuacja i generalnie jest z różnych stron rozpatrywana.
Mhm. Tak jakby masz z perspektywy tych dzieciaków i masz z perspektywy Kevina Bacona, który jest szeryfem, którego to był radiowóz. I teraz dla każdego z nich ta sytuacja ma zupełnie inny wydźwięk. I
tak to tak
w tym jest
tak
komedia, no. Ale rozumiem. Jednocześnie jest w tym dużo takich thrillerowych momentów, także nie wiem, jest naprawdę okay. fajny. Ktoś mi ten film okay. polecił na jakimś podcaście, zobaczyłem go i nie żałuję, był bardzo przyjemny.
Nice. Sprzedałeś mi to, a ja mam coś kurwa dobrego bardzo.
Co?
Jest to coś, co mi rozwaliło beret w tym, jakie jest, że nikt tego jeszcze nie zrobił, jakie jest nowatorskie. Więc pamiętasz, jak kiedyś mówiłeś, że zabrakło arkuszy, jak mówiliśmy, że jesteśmy na maturze i zabrakło arkuszy maturalnych, więc część z was będzie musiała walczyć z ogrem i nagle wpada ogr i rozwala wszystko i ludzie, tak. wiesz, robią makeshift weapons i walczą z tym ogrem w trakcie tego. No. Więc mam taki serial o randkowaniu generalnie.
No co ty?
Ten serial się nazywa Men i gra tam Jay Baruchel i Eric Andre. Men Seeking Woman to jest i rozpatruje jakby...
A to serial, o.
To jest serial, jest 20-minutowy odcinek, zaczyna się każdy w taki sam jakby sposób, że jest z jakąś laską i rozpatruje jeden po jakieś, wiesz, takie aspekty tego. Pierwszy odcinek na przykład jest, rozstaje się z dziewczyną i po jakimś czasie jego siostra go, wiesz, chce spiknąć ze swoją koleżanką. I co się dzieje, to wiesz, jakby umawia go z tą koleżanką i ta koleżanka jest super, ma ekstra poczucie humoru i tak dalej, tak mu sprzedaje siostra i spotyka się ze swoim kumplem, który mówi, hej, a pokazała ci zdjęcie? Mówi, no nie pokazała. Mówi, dude, nie idź na tą randkę, cokolwiek. Więc w tym momencie, o, i wiesz, i, że to jest pewnie jakiś totalny pasztet i on przychodzi na tą randkę i okazuje się, że to jest ogr. Taki typowy ogr.
Prawdziwy, w sensie ogr.
Prawdziwy ogr. Ogr w sukience. I ona mówi, i wiesz, i wszyscy to widzą. I on mówi, hej, to jest ta dziewczyna, która tam stoi? Mówi, no, ta. Ona, ta, co grzebie w śmietniku, szuka jedzenia w śmietniku i wyskakują takie ten, nie? I... jest po prostu, i wiesz, i jakby jest, cały humor polega na tym, że kolesie biorą jakąś taką standardową rzecz i ją wyolbrzymiają tak mocno, że jest to strasznie śmieszne, nie? No i inny aspekt jest taki, że koleś zdaje sobie sprawę, że łysieje trochę. Przychodzi do niego faktyczna śmierć i obcina mu włosy. I mówi, że przyszła. On mówi, przyszłaś po mnie? Ona nie. I pokazuje na jego głowę. Po moją głowę? Po moje włosy. I okazuje się, że i wiesz, że będzie łysiał. I zdaje sobie sprawę, że za 3 lata traci, będzie stracił włosy, więc idzie do baru i wiesz, na początku obniża swoje standardy, więc ja ci powiem jeden odcinek po prostu, tak w skrócie, żebyś wiedział, o co chodzi. Mhm. Idzie do baru i obniża swoje standardy. I rozmawia ze znajomymi i mówi, że no właściwie to nie potrzebuje czegoś zajebistego, potrzebuje, żeby było, wiesz, można było na tym polegać, żeby było, wiesz, spokojne, żeby było po prostu, czyli potrzebujesz samochodu. Mówi, no właściwie to tak. I następna scena, koleś przeprowadza na randkę samochód. I przedstawia swoim znajomym samochód i gadają z tym samochodem. I tak dalej. I wszyscy mówią, że no, to jest zwykły sedan, wiesz, stary, podstarzały sedan, który po prostu jest, wiesz, jest stary i wszyscy mu widzą tak bardzo, że wiesz. Mówię, ale ty lubisz ją? No, nie jest najgorzej, nie?
I on w sensie ten samochód.
Tak, tak. A potem rozstaje się z tym samochodem dalej i jest taki motyw, że zdaje sobie sprawę, że skoro łysieje, to tak naprawdę nic nie może stracić. I idzie do, i na imprezie gada z 3 laskami i do każdej pyta się, czy chce z nim się umówić. I on każda go odrzuca. I jego koleś mówi, jesteś jak Bóg. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby kogoś odrzuciło tyle lasek tak szybko, nie? Mówi, wiesz co? Po prostu mnie to nie obchodzi. I jest taka przebitka. O, teraz on jest detektywem, takim policjantem i są na komendzie policji i wiesz, komisarz mówi, nie możesz tak robić, to nie są standardowe metody, nie? On mówi, mam wszystko w dupie, nie? Mówi, powinieneś zabrać las, wiesz, powinieneś podejść do laski, zapytać się o jakiś, wiesz, powiedzieć, że lubisz jakiś serial i liczyć na to, że ona może też lubi ten serial i potem pogadać.
Tak,
i cała seria się o tym rozbiera, nie? I wiesz, on się zachowuje jak taki, jakby miał supermoce. Jest tak abstrakcyjny, tak mi się podoba w sposób, w jaki patrzy na pewne rzeczy, że nie wiem, no każdy odcinek jest specyficzny. Podoba mi się to, że wiesz, że nie jest taki bezpieczny. Mam dosyć seriali, które są, wiesz, albo powolne, albo bezpieczne. Tutaj jest coś, cały czas coś nowego, cały czas coś się dzieje i cały czas te rozkminy są takie, że brechtasz, nie?
Zajebiste, podoba mi się, że jest taki inny, także zapisuję go sobie. Ciekawe, czy jest na Netflix, czy gdzieś indziej.
Więc jeszcze raz, jak ten Man Seeking Woman to jest.
Dobra. Man Seeking Woman. Będzie wszystko w naszych notkach, rzecz jasna.
No, ale zawsze jak ludzie słuchają, to lepiej jest, wiesz, najpierw mówisz, co to jest, potem mówisz, co to, a potem mówisz jeszcze raz, co to jest.
Jako, że wkurwia mnie w podcastach, kiedy tego nie robią, to zgadzam się z tobą.
Ja się tego nauczyłem też w przypisaniu doktoratu, że jedyny schludny rzecz, jak piszesz jakiś artykuł, to musisz powiedzieć, co chcesz zrobić, zrobić to, powiedzieć, co zrobiłeś.
O, zajebiste. Powiedz mi, co jest grane z Johnem Bravo?
Nic, stary. To jest chyba fake. Ale
mam nadzieję.
Chciałem zaczynać o tym. No, ktoś rzucił newsa i poszła taka plotka, że Johnny Bravo doczeka się rebootu. Mhm. Tak jak rebootują wiele seriali teraz. I ja się zastanawiam, czy jest serial, który mniej byłby bezpieczny do butowania. W sensie, jeszcze raz, który byłby bardziej nieodpowiedni na dzisiejsze czasy do butowania niż Johnny Bravo.
No, prawdopodobnie nie, ale to jest napisane, że miałby być przerobiony dla współczesnych widowni, co mnie przeraża.
To by było super.
No nie wiem.
To by było super, że wyobrażam sobie Johnny'ego Bravo jako feministyczną postać, która byłby totalnie feministyczny.
Wiesz co, jak się zastanowisz,
by przychodził do laski i mówił na przykład byłby w drugą stronę, zamiast być takim macho, to byłby kolesiem, który walczy o prawa kobiet na przykład i by przychodził i mówił, hej, zapłacisz, nie wiem, pójdziemy na randkę, zapłacisz za nas obojgu.
Wiesz co, wydaje mi się, że mogliby nawet wyemitować go normalnie, bo Johnny Bravo był szowinistą takim, wiesz, paskudnym nawet wtedy i to było zabawne właśnie, bo on i tak dostaje w ryj od każdej kobiety. To nie jest tak, że one są przestraszone nim. Więc jak się zastanowię, to może nie musieliby go zmieniać aż tak bardzo? Zmieniliby pewnie znowu mordę tej małej dziewczynki, którą już raz zmienili.
Mi się tylko podoba to, że ten serial nauczył laski, że jak ktoś się do ciebie przystawia, to jedyną odpowiedzią słuszną jest dać mu w ryj.
Tak, albo wyśmiesz go.
Kiedyś to były ciekawe rzeczy. No. Ale z drugiej strony Johnny Bravo też nauczył nas dużo. Johnny Bravo nigdy się nie poddawał. Johnny Bravo, wiesz, robił, miał swój cel, miał swoje metody i wiesz, stosował się do nich.
Tak. Dowiedziałem się z Johnny'ego Bravo, kim jest Luke Perry. Jakimś aktorem. Lubił placki. O, oh, fuck, idealnie. Zakańczajmy, stary, chyba już w końcu.
Tak. Coś jeszcze nam zostało?
Ja mogę powiedzieć, że byłem na Dunkierce w kinie. Ale no poza właśnie. Tym, że film
Co
jest...
Co to jest?
Kto to jest?
Co to jest?
To jest film Christophera Nolana, kolesia, który zrobił Prestige i Incepcję. Jest to film wojenny, nakręcony w bardzo
Dunkierka
sposób.
To nie jest jakiś... Nie jest coś popularnego? To nie jest jakieś...
To jest miasto, wiem. Chyba
ja chcę powiedzieć,
w Francji.
Że to jest... No, tak może być. Ja chcę powiedzieć, że to jest ekranizacja musicalu. Mam takie silne przeczucie, gdybyś mi powiedział, czy Dunkierka jest A, miastem, B, musicalem, C, nie wiem, psem? To bym powiedział, że prawdopodobnie jest to musical.
To jest miasto nad morzem w Francji, z którego możesz praktycznie zobaczyć przez morze Anglię i z którego była ewakuacja Anglików w trakcie II wojny światowej. Francuzów i Anglików ewakuowano podczas II wojny. I to jest właśnie film o tej ewakuacji stamtąd. I film jest nakręcony bardzo dziwacznie, bo on jest super spektakularny, ale na przykład nie ma ani jednego Niemca w tym filmie. Oglądasz cały film, oni czasem walczą, czasem są ostrzeliwani i przez cały film nie pokazują ci ani jednego wroga. Oni tak jakby, masz niewidzialną taką siłę, przed którą oni po prostu spierdalają stamtąd.
Trochę tak jest, jak się cofasz, no to
no w zasadzie tak
to wygląda, że... I walczysz z wrogiem.
Nie znasz imienia praktycznie żadnego bohatera, a na pewno żadnego z głównych bohaterów. Po prostu to są jakieś osoby, które są w tych sytuacjach, gadają ze sobą.
Widzę, że bo główni bohaterowie na IMDb nazywają się French Soldier, Grenadier, Irate Soldier, Peter.
Film jest bardzo fajny, jest też bardzo dziwny, jest taki niecodzienny, ale to wiesz, Christopher Nolan, on ma prawo robić co chce.
Ale to są jacyś 16-latkowie, jakieś dzieciaki, widzę.
To są młodzi, no młodzi ludzie raczej.
Jezus.
Także no.
Wszystko, czego nienawidzę w wojsku.
Generalnie, jeśli nie jesteś wielkim fanem kina militarnego, to ja nie wiem, czy ten film jest specjalnie dla ciebie. Dla mnie chyba też nie był. Ale wiesz, doceniam to, że był ładny i dobrze brzmiał. I był w ciekawy sposób nakręcony. No i tyle.
Ale jest śpiewają ciekawy. Tam chociaż?
Nie śpiewają, nie ma. Nie ma śpiewania.
No to, co to za musical?
Do dupy!
Chujowy musical. Dunkierka, najbardziej chujowy musical, na jakim byłem. Chujowy reboot.
Jestem w stanie się zgodzić.
Wolę książkę. Ten musical był lepszy jako książka.
Jezus Maria. Dobra, mamy 2 godziny 15 minut, Mateusz. Jeszcze nigdy nie nagraliśmy tak długiego podcastu.
Nigdy, Konrad.
A mieliśmy chyba 4 newsy.
Tak. O, cudownie było.
To wszystko wina Doriana. Dzięki, Dorian. Skoro będziemy kończyć, to wszystkich was zapraszam na ibepodcast.blogspot.com, gdzie znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, w tym do fantastycznej animacji Doriana, którą obiecuję wrzucić też jako osobny post, żeby łatwo ją było znaleźć. Jesteśmy na Facebooku i YouTubie jako Inside Baseball, Mateusz jako Latawki Wrocław, ja jako Konrad Kokołokoński. Możecie do nas wysyłać rzeczy z hashtagiem ibepodcast na Twitterze, on trafi do nas też na Discord. I co? I zapraszam na konradokoński.com, gdzie znajdziecie moje komiksy. A wkrótce grę karcianą. A i obiecuję zrobić koszulkę za jakiś czas. Dobra, z Wrocławia. Mówili do was dzisiaj. Konrad Okoński, jestem dzisiaj ubrany na biało.
I Mateusz Żarkowski, motherfucker Jones.
Cześć.